Prawie 4 minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, witam Państwa. Dobry wieczór. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Po weekendowej przerwie spotkamy się ponownie i przez najbliższe 2 godziny, jak to zwykle bywa, do pierwszej będziemy razem. Nocne Światła od poniedziałku do czwartku, tuż po 11 wieczorem rozpoczynamy na żywo na częstotliwościach lokalnych Radio Plus. Można nas słuchać w całym kraju. Jeżeli Państwo wolicie przez internet, to zapraszam na stronę radioplus.pl. Przycisk włącz radio trzeba kliknąć. U góry strony jest zakładka programy. Przez nią wejście do archiwum Nocnych Świateł. Łatwo Państwo znajdziecie to archiwum Nocnych Świateł. Jest oznaczone dużą kostką i tam już ponad 880 audycji z kilku sezonów ostatnich. Przypominam też o możliwości współtworzenia audycji, do czego zapraszamy. Na Facebooku możecie Państwo do nas pisać w komentarzach na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Dzisiaj w cyklu Na budowie relacji rozmawiać będziemy o ojcowskiej miłości. Jako w rozumieniu szkoły, przykładu miłości dojrzałej i odpowiedzialnej. O tym rozmawiać będziemy ze stałymi gośćmi tego cyklu w studiu pedagodzy, mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Beata Janowska, witaj, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Bogdan Janowski, dobry wieczór. Wieczór, witam Was ciepło, serdecznie, po dawnym niewidzeniu, chyba z tydzień się nie widzieliśmy, tak? No więc znaczy, że coś nas ważnego łączy. To, o czym chcemy rozmawiać tutaj i rzeczy, które jak uważamy, są ważne. A taką rzeczą ważną jest miłość, która no, buduje człowieka. Dzisiaj w Brewiarzu czytałem o tym, że człowiek sprawiedliwy to jest taki, który najpierw zaczyna mówić, przyznawać się do swoich upadków, jakichś podłości, wyciąga je na wierzch, jest szczery przed Bogiem i przed ludźmi. Potem wychwala Boga i mówi dobrze o ludziach. I mówi budująco do innych o innych. I o nich samych, i o innych. I myślę, że każda z tych trzech cech jest do, można powiedzieć, włożenia w temat dzisiejszej audycji, bo ojciec, dobry ojciec to nie jest ojciec idealny, to znaczy nie jest ojciec z kreskówki albo z komputera, który jest cyborgiem i który wszystko potrafi, tylko taki, który ma również swoje ograniczenia, ale potrafi się do nich przyznać, jeżeli popełni błąd albo zrobi coś złego, co może być nawet dla dziecka gorszące czy wręcz szokujące, to będzie mógł też jakoś uderzyć się w piersi i poprosić o przebaczenie. Właśnie wracam z kina, z premiery filmu, który na ekranach pojawi się, jeśli dobrze pamiętam, w pierwszej lub drugiej dekadzie marca. Największy dar. Film, który mówi o przebaczeniu i pojednaniu w sytuacjach, które po ludzku są absolutnie stracone. I tam są, no muszę powiedzieć, szokujące świadectwa, które no, wzywają do tego, żeby nie zostawiać ich, nie wyrzucać z głowy po wyjściu z kina. Druga rzecz, no to wychwalanie Boga, czyli też dziękowanie za te wszystkie talenty, które się ma, które pozwalają być ojcem i głową rodziny. No i trzecia rzecz, mówienie dobrze do ludzi, o nich i o innych. I myślę, że wszystkie te cechy są bardzo istotne w ojcostwie, czyli w pokazywaniu dziecku świata, relacji, o czym właśnie rozmawiamy, o budowaniu relacji, a jakże mówić o czym innym, jak nie o budowaniu, jeżeli dziecko wzrasta i nasiąka pewnymi rzeczami, których doświadcza, których się uczy, które obserwuje. To też myślę, że takim pierwszym punktem, na który chcę zwrócić uwagę w naszej rozmowie dzisiejszej, to jest więź i zaufanie, która wydaje mi się jest jednym, można powiedzieć, że jednym z budulców takich zasadniczych więzi i zaufania są właśnie te cechy, o których przed chwilą mówiłem. Ale oczywiście to nie wszystko, bo jak więź i zaufanie zbudować wobec dzieci, no to jest dużo szersze zagadnienie, bo trzeba nie tylko patrzeć na to, co się robi, ale również, no jednak mimo wszystko pilnować się, żeby pewnych rzeczy nie robić.
Jasne. Znaczy, jeżeli mówimy o tej więzi, która jest więzią ojcowską, to ona jest przynajmniej na początku, kiedy powstaje dziecko, dla ojca troszeczkę trudniejsza. O ile kobieta czuje, jak rośnie w niej nowe życie, czuje ruchy dziecka, obserwuje zmiany w swoim organizmie, przygotowuje się do macierzyństwa, o tyle dla mężczyzny jest to oczywiście informacja, że jego żona jest w ciąży, natomiast no, on tego nie czuje, on nie czuje, on nie rośnie w nim to dziecko, on nie rodzi tego dziecka i wielu mężczyzn radzi sobie w ten sposób, ja myślę sobie, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby no, przeżywać to, ten czas ze swoją żoną, żeby dotykać brzucha, żeby mówić do tego brzucha, słuchać, żeby słuchać tego brzucha, prawda?
I słuchaj, gdzieś... uchem, a nie brzuchem, takie było powiedzenie w przedszkolu. Tak. Słuchaj, słuchaj brzuchem, a nie uchem. Jednak.
Tak jest.
Słuchaj brzucha, a nie ucha.
Tak. I żeby gdzieś tutaj no, mieć taką świadomość, rozmawiać o tym dziecku. Można też tutaj czytać sobie na przykład często kobiety, szczególnie kiedy jest to pierwsze dziecko, biorą do ręki książkę, czy oglądają w internecie, jak wygląda dziecko w jakimś stadium rozwoju. Więc można wtedy o tym rozmawiać. Ja pamiętam, jak myśmy rozmawiali o tym, że już ma jakieś tam rozwinięte organy na przykład, jak wygląda, ile ma centymetrów. No to też rozbudza jakoś świadomość tego, takie poczucie, że to jest to dziecko, że ono żyje, tak? Że to nie jest tylko brzuch, że tam jest naprawdę człowiek. Tam jest człowiek, tam jest mój syn, tam jest moja córka, prawda? I to jest bardzo ważne. Ale również w tej chwili jest taka możliwość, kiedyś takiej możliwości mężczyźni nie mieli, w tej chwili wielu mężczyzn się tego nie boi, czyli na przykład uczestniczenia w porodzie. To jest kolejny taki tak naprawdę ważny element, no bo łatwo sobie wyobrazić, że kobieta w takiej sytuacji jest bezbronna. I to jest też rola mężczyzny. On wtedy tak naprawdę może zawiadywać tą opieką, on może być wsparciem, no. Poza tym wszystkim tak naprawdę myślę sobie, że to jest wielki przywilej, że teraz mężczyźni mogą być przy narodzinach swoich dzieci. Że to jest po prostu niezwykła chwila, wzruszająca, niepowtarzalna. Ten moment, kiedy mężczyźni dzisiaj mogą sobie właśnie przeciąć tą pępowinę. Do wielu mężczyzn mówi, ja nie dam rady. Ale to nie jest tak, że człowiek nie da rady. Ja myślę sobie, że to warto jest nie uciekać przed takim momentem, bo to jest tylko jeden, jedyny moment w życiu. I myślę sobie, że mężczyźni, którzy lubią uprawiać się na przykład sporty ekstremalne, szkoda, żeby uciekali przed takimi wyzwaniami, jakim jest poród, tak? No a później, kiedy to dziecko się rodzi, to tak naprawdę opieka nad tym dzieckiem od pierwszych dni życia. Kiedyś było takie przekonanie, że od małych dzieci są matki, babki, żony, natomiast mężczyźni się do tego kompletnie nie nadają, bo oni mają za duże ręce, bo oni są niezdarni. Absolutnie nieprawda. Każdy mężczyzna potrafi dziecko przewinąć, każdy mężczyzna potrafi się zająć tym dzieckiem. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby od początku się tego nie bać, bo jeżeli mówimy o więzi, no ta więź po prostu rozwija się od pierwszych momentów życia tego dziecka. Okazuje się, że dziecko w łonie matki słyszy, że ono rozpoznaje później głos, który go uspokaja na przykład, że kiedy ten ojciec do niego mówi, to później, kiedy to dziecko się urodzi, ten ojciec jest po prostu zwyczajnie rozpoznawalny przez to dziecko. Tak. To też jest ważne, że ten ojciec też ma okazję zżyć się z tym dzieckiem, że ten czas, kiedy siedmioletniego syna oddawano pod opiekę ojca, już bardzo dawno minął, i myślę sobie, że nie warto jest czekać po prostu do takiego momentu, kiedy to dziecko już będzie chodzić, biegać, rozumieć i kiedy będzie można się z nim bawić. Dlatego, że tak naprawdę kontakt można mieć z każdym dzieckiem, nawet z takim noworodkiem.
Można by powiedzieć, że tak naprawdę rodzicem, ojcem człowiek staje się w momencie poczęcia, i jakby od momentu poczęcia powinien tą więź budować. Znaczy to brzmi trochę abstrakcyjnie, no bo jak można budować więź z człowiekiem, który ma centymetr na przykład. Ale myślę sobie, że tu nie chodzi w tym wypadku, przynajmniej na początku, o to dziecko, tylko o tego ojca. Bo to chodzi o to, żeby ten ojciec zaczął się przyzwyczajać do tej myśli, że tam jest to, ten człowiek. Kim ten człowiek jest tak naprawdę? Co to znaczy, że tam jest człowiek? Co to z tego będzie, że tam jest ten człowiek? Ja, jakby Bo później oczywiście powstaną pytania i to wydaje mi się, to co mówiłaś też o tych, o czytaniu, czy o rozmowach, to też jest ważne, żeby się zastanowić, kogo my chcemy wychować, kim to dziecko ma być dla nas, dla rodziców. Znaczy, jakie ono właściwie ma być? Znaczy, jakieś się urodzi, prawda? No ale na kogo chcemy go wychować? Na
jakie wartości chcemy,
jakie
mu,
wartości
przekazać?
Chcemy mu przekazać?
Jakim czy, ojcem chce być?
No też, ale chodzi mi o to na przykład, czy nie wiem, no bo jeżeli chcesz otwartego na świat wychować, odważnego, takiego, można mnożyć teraz sobie te przymiotniki, to trzeba sobie usłyszeć to, co to znaczy dla mnie, to co ja muszę mu dać, w jaki sposób ja mam mu to przekazać, tak? I że gdzieś na, jakby od samego początku, kiedy no, jest ta pierwsza informacja, że to dziecko jest w łonie mamy i za parę miesięcy się pojawi na świecie, to już ten, to jest ten moment, kiedy stajemy się tym ojcem. I to, co mówiłaś o tym mówieniu do brzucha, powiem tak, powiem o własnym przeżyciu, przeżywaniu tej sytuacji. Uwielbiałem słuchać tego brzucha. Tego, co tam się dzieje. Siedziałem ze stetoskopem czasami, a czasami po prostu z uchem przy brzuchu i słuchałem tego, co tam się wyprawia. Tam było słychać bicie serca, tam było słychać ruchy różnego rodzaju. Na przykład pamiętam taką sytuację, kiedy któryś z naszych chłopców, nie pamiętam który to, ale tak się rozciągnął w brzuchu, że było widać stopę. Po prostu stopę od środka. No to jakby no, ten człowiek już tam jest. I kiedyś rzeczywiście czekaliśmy my ojcowie do tego wieku tam jakiegoś 7 lat, do tych postrzyżyn, żeby się zajmować dzieckiem. Natomiast jeśli chcemy być takim pełnym ojcem, no to niestety, źle to powiedziałem, to po prostu musimy zająć się tym dzieckiem od samego początku.
Ja myślę sobie też o zaufaniu, bo Paweł, mówiłeś też o więzi i o zaufaniu. Ja myślę sobie, że oczywiście dziecko chcemy, żeby nam ufało, ale myślę, że przede wszystkim najpierw my musimy sami sobie zaufać. Chodzi o to, żeby tak naprawdę nie bać się bycia ojcem, że nawet jeżeli ja nie miałem jakichś wzorców, tak, jako ojciec, jeżeli nawet nie wiem,
nawet
w jaki
jeżeli
sposób,
popełnię błędy, tak?
Tak, tak, być tym ojcem. To wiem, co czuję, wiem, co myślę, mogę na ten temat poczytać, mogę zapytać, mogę porozmawiać. Czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby zająć się w ogóle tym tematem, żeby gdzieś zaczęło mnie to w ogóle interesować, że być ojcem to nie tylko być ojcem biologicznie, prawda? Bo oczywiście to jest materiał genetyczny, bardzo ważny, ale również być ojcem to nie tylko bycie ojcem genetycznym, to jest coś więcej po prostu, czyli gdzieś, co ja mam tak naprawdę temu dziecku do oferowania, czy ja wiem i w jaki sposób mam mu to dać. I teraz dla mnie na przykład ważne jest to, że taka informacja, kiedy już to dziecko jest większe, żeby każdy mężczyzna mógł sobie zadać, do kogo przychodzi moje dziecko, gdy ma kłopot?
Tak.
Czy tylko do matki? I to jest tak naprawdę informacja, że chyba coś jest nie tak z moim ojcostwem. Jeżeli mój syn, moja córka wyżala się matce, jeżeli ma przede mną jakieś tajemnice, to znaczy być może, że ja nie jestem człowiekiem, który daje poczucie bezpieczeństwa. Być może nie jestem człowiekiem godnym zaufania dla tego dziecka, bezpiecznym, tak? Czyli co ja robię nie tak? Bo teraz dziecko
no to
nie
jeszcze
jest...
pytanie, czy się będzie umiało coś takiego zauważyć.
Właśnie, prawda? Właśnie, ale dlatego mówię...
Powiedziałbym, przepraszam, że ci tak wejdę w słowo, ale jedno zdanie tylko chciałem wrzucić, że taka rada jest na to prosta, żeby mniej mówić, a więcej słuchać.
Tak, tak, ale myślę sobie...
No to jest w ogóle dobra rada.
Dlatego myślę, że warto jest sobie taką obserwację, jeżeli tak jak mówisz, Paweł, ktoś nie jest w stanie sobie tego zaobserwować, znaczy sam z siebie nie wymyślił, że trzeba to zaobserwować, to dlatego ja mówię o tym. Dlatego, że jeżeli to jest tak, że dziecko przychodzi do rodzica, który jest dostępny, który jest w domu akurat, to znaczy, że tak naprawdę ma oparcie i w matce, i w ojcu. Bardzo źle się dzieje, kiedy okazuje się, że na przykład ojciec jest osobą na przykład wybuchową, osobą, która nie potrafi się opanować, I powiem tak, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że kulturowo jest u nas przyjęte, że mężczyzna może być zirytowany, że mężczyzna może być zmęczony, że po prostu wolno mu się w taki sposób zachowywać, nie mieć czasu zwyczajnie i mieć ważniejsze sprawy. I dzieci bardzo szybko uczą się, że to nie jest osoba bezpieczna i do tej osoby nie należy tak naprawdę przychodzić po pomoc, ponieważ jej się nie dostanie tej pomocy. I warto jest, żeby sobie zobaczyć, że też nie dość, że mężczyźni są w taki sposób wychowywani, że gdzieś więcej im wolno wyrażać jakiejś takiej ekspresji czy niezadowolenia, złości zwyczajnie mówiąc, złości po prostu, to bycie wybuchowym daje korzyści, takie w cudzysłowie korzyści, czyli święty spokój. Zwyczajnie. Czyli tak, jeżeli...
Tak, łatwo po prostu spowodować, że ludzie będą nas omijać szerokim łukiem,
tak.
Prawda?
I również...
Dużo gorzej, jeżeli to będzie nasze dziecko.
Tak, ale wiesz, ale to też w takim życiu rodzinnym, mężczyźnie, który uważa, że ma ważniejsze sprawy na głowie, jest zabiegany, to jest taki sposób na to, że nie zawracaj mi głowy, tak? Tak,
dajcie mi wszyscy święty spokój.
Dajcie mi wszyscy święty spokój. I teraz, no ja oczywiście mam ten święty spokój, tylko teraz nie mam relacji.
Inni nie mają tego
nie
spokoju,
mam więzi. Tak. Nie, no oczywiście, że tak w pewnym sensie mają, bo zaczynają tak, jak mówisz, Paweł, szerokim łukiem.
Ale stopień napięcia, jaki noszą w sobie, skoro omijają szerokim łukiem, to znaczy, że chodzą na paluszkach.
No to prawda.
To jest duże napięcie.
To prawda. Tylko tutaj warto jest sobie zobaczyć, czy teraz jestem takim ojcem, który jest opiekunem, czy jestem takim ojcem, który jest takim lwem ryczącym, który po prostu musi być najedzony, musi być wyspany, musi mieć wygodnie i tak naprawdę cała reszta mnie nie interesuje.
Jest jeszcze trzeci typ ojca, który moim zdaniem jest najgorszy ze wszystkich. To jest ojciec papuga, bym to tak nazwał. Czyli taki ojciec, który zaczyna powtarzać pewne kwestie, kiedy na przykład, nie wiem, dziecko poskarży się na coś, że coś go tam boli, albo że czegoś coś mu się nie udało i ten ojciec potem za nim chodzi i mu tak gęga nad głową, że to do niczego nie nadajesz, bo ty zawsze u ciebie
taki
to
ojciec,
wszystko...
Ojciec, który moralizuje, który
gęga
czepia.
Po prostu i przyczepia się i wypomina różne rzeczy i tak... Jeżeli tak obserwuję u siebie taką cechę, że tak robię, a mnie się też to zdarzało nieraz, przyznaję, to natychmiast staram się od tego uciekać. Bardzo się pilnuję, żeby tego nie robić, chociaż, bo mamy niestety, większość z nas ma taką skłonność, żeby tak w ten sposób się zachowywać, żeby przypominać jakieś tam historie na przykład, że coś nie poszło, bo tam dziecko ma klasówkę, a my za nim chodzimy i pewnie znowu dostaniesz jedynkę, tak jak ostatnio i na pewno ci się nie uda, bo ty to jesteś taki i tak dalej. To gdzieś są takie historie, które myślę mogą spowodować, że takiego ojca można nawet znienawidzieć chyba. Tak sobie wyobrażam.
Oj, to odetchnijmy od tego tatusia. Zróbmy sobie przerwę. Dzisiaj w Nocnych Światłach, w cyklu Na Budowie Relacji, rozmawiamy o ojcowskiej miłości. Goście programu, pedagodzy, mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata i Bogdan Janowscy. Państwa zapraszamy na Facebook, komentarze na profilu Radio Plus. Za chwilkę ciąg dalszy.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Nocne światła dzisiaj w cyklu Na Budowie Relacji o ojcowskiej miłości rozmawiamy. W studiu pedagodzy, mediatorzy Beata i Bogdan Janowscy. Państwa zapraszamy na Facebook, komentarze na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. No i Jan pisze, nie wiem, czy można dzielić miłość na matczyną i ojcowską. Według mnie każdy rodzic kocha swoje dziecko tak samo i nie ma co tej miłości rozdzielać, choć wiadomo, że są różne, bo inną wrażliwość ma matka, a inną ojciec. No, kwestia wrażliwości to jest, myślę, sprawa tutaj już zupełnie osobista. Tak przynajmniej to odczuwam.
Osobnicza.
To i matka, i ojciec mogą mieć różne matki i różni ojcowie mogą mieć różną wrażliwość. Natomiast no, specyfika ojcowska i matczyna w rodzinie no jest... No nie da się ich rozdzielić. No, owszem, są czasami matki, które przyjmują rolę ojców i ojcowie, którzy przyjmują rolę matek. Nie zawsze to się dzieje w dobry sposób. Zazwyczaj ma to skutki dla dziecka niekorzystne. Indukowany jest również najczęściej przez niezbyt ciekawe sytuacje życiowe. Ale... tutaj miara miłości też chyba do tego nic nie ma. Także w moim odczuciu, nie wiem jak tutaj Beata i Bogdan się ustosunkujecie do tego, no po prostu ojciec i matka to jest zupełnie inny świat, krótko mówiąc.
No ja tak to widzę. Przede wszystkim, oczywiście, tak jak mówisz, Paweł, są różne matki i różni ojcowie, tak jak my ludzie jesteśmy różni. Natomiast no, specyfika matki, jak ja o tym myślę, urodziłam trzech synów, jest o tyle inna, że oni fizycznie we mnie wzrastali. Ja czułam te dzieci, ja je urodziłam, ja je wykarmiłam własną piersią. To też jest przeżycie niezwykłe zupełnie, więzi fantastycznej po prostu. I to jest rodzaj takiego zespolenia, które jest po prostu naturalne, fizyczne, emocjonalne. To jest po prostu dane przez naturę. Ojciec, który jest tego pozbawiony, ja absolutnie nie powiedziałabym, że on kocha mniej, bo tutaj absolutnie tu nie chodzi o żadną wagę miłości, tylko chociażby z tej racji musi ta miłość być inną miłością.
No jest inna. Ja nigdy nie zazdrościłem albo nie miałem potrzeby karmić piersią, szczerze mówiąc. Nie miałem takiego odruchu. Po prostu moje bycie rodzicem, czyli konkretnie ojcem, indukowało we mnie zupełnie inne postawy niż macierzyństwo, prawda? No, które jakby z natury swojej biologicznej jest absolutnie odmienne i nie ma co do niego aspirować, bo to by było raczej patologicznym stanem, gdybym próbował przyjąć jakąś rolę matki, prawda, wobec mojej córki.
Natomiast nie jest tutaj naszą rolą, ani naszym zamiarem, żeby umniejszać miłości ojcowskiej, bo miłości nie mierzy się ani na centymetry, ani jej się nie waży. I ja często o tym mówię, że mam wiele osób w moim życiu, które kocham, ale zupełnie inną jest miłość do mojego męża, do mojej matki, do mojej siostry i do synów. Każdego z nich kocham też inaczej. Nie umiem tego ani zmierzyć, ani zważyć. Nasze synowe, tak? To jest, i tych osób jest jeszcze więcej, tak? Jakichś bliskich mi. Ale jakbym miała tą miłość określić, to bardzo trudno byłoby mi ją właśnie zważyć chociażby. Natomiast jedno wiem, jest to inna miłość. Jest to inny rodzaj miłości. I myślę sobie, że tutaj najgorszą rzeczą, jaką mogą robić ojcowie i matki, to konkurowanie, czyli takie klasyczne, kogo kochasz bardziej, mamusię czy tatusia. I tutaj tak naprawdę w sytuacji, kiedy jedno z rodziców ma trudną relację z dzieckiem, dzisiaj skupiamy się na ojcach i tutaj chciałam powiedzieć, że często jest taka sytuacja, że kiedy ojciec nie zbudował relacji z dzieckiem, to zdarza się, że oskarża o to matkę. I często rodzice mówią, zawłaszczyłeś dzieci, tak? Ty zawłaszczyłaś, to przez ciebie ja nie mam relacji. I teraz bardzo ważne jest to, że po pierwsze rodzice nie mają ze sobą konkurować, bo tu absolutnie nie o to chodzi, bo dziecko potrzebuje i relacji z ojcem, i relacji z matką, ale też chodzi o to, że ani matka nie może zbudować ojcu relacji z dzieckiem, ani ojciec nie może zbudować matce relacji z dzieckiem. Za relacje odpowiadamy osobiście. I teraz jeżeli jakiś ojciec uważa, że on nie ma relacji z dziećmi, no to powinien sam zacząć budować tą relację z dziećmi. I chcę powiedzieć, że nawet jeżeli nie zbudował jej, kiedy dzieci były małe, to nie ma takiego momentu, kiedy no, nie można tego zrobić, że oczywiście w jakiejś mierze, tak? Ale że można próbować, no i trzeba wreszcie wziąć za to odpowiedzialność. Ja myślę sobie, że bardzo dużo jest takiego przekonania jeszcze nadal w naszym społeczeństwie, że to kobieta ma mężczyźnie udostępnić dzieci, że to kobieta ma spowodować, że dzieci będą miały z mężczyzną więź, z ojcem, że to jakby...
Znaczy ona ma mu to załatwić.
Ona ma mu to załatwić, dokładnie.
Bo one się go słuchały na przykład też.
Tak, tak.
Mhm. I tak pomagały, to jasne, tylko w tym wszystkim jeszcze jakby, tak mówimy o tym oparciu, tak? Ja myślę sobie o tym, że takie ważne jest to, żeby budując tą więź z dzieckiem, znaczy ja uważam, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby dać mu takie poczucie przynależności. My się śmiejemy z żoną, że stworzyliśmy stado, ale trochę tak na zasadzie tej przynależności do stada. Znaczy nasza rodzina tak jak pewnie każda rodzina, rządzi się jakimiś tam prawami. Znaczy są jakieś zasady, mamy jakiś światopogląd, mamy jakiś sposób oglądania świata i to jest coś, co przekazujemy temu dziecku. Oczywiście on może to przyjąć albo nie, ale on wiedząc, że tak jest, jakby w tym wyrasta i tym przesiąka. I nawet jeżeli przychodzi taki wiek, powiedzmy nastoletni, kiedy dziecko odrzuca różne takie rzeczy, to zazwyczaj potem do tego i tak wraca. I mi się wydaje, że to jest najważniejsze, żeby w tym wszystkim stworzyć takie właśnie poczucie przynależności. Poczucie bo to daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. To są jego korzenie, to jest ta, często na przykład śmieją się po tym, że ten rodzinny dom to jest orle gniazdo i takie różne rzeczy się tworzą wokół tego, ale mi się wydaje, że to jest tak trochę pół żartem, pół serio, ale to pojęcie stada w ogóle, które zaczęliśmy wprowadzać wiele lat temu, tak w nasze życie, tak trochę żartem, trochę na serio, spowodowało, że trochę bardziej to było zrozumiałe nie tylko dla dzieci, ale też dla nas właściwie, co my tworzymy, jak ten twór ma wyglądać, który powstaje, tak? Bo co to dużo mówić? No, my z żoną tworzymy jakieś tam stado, tak? Do tego stada należeli nasi rodzice. No, w tej chwili już tylko jedna mama nam została, tatusiowie nie żyją od dawna. I jakby ona w jakiś sposób też jest przy tym stadzie, tak? Nasze dzieci należą do tego stada, ich kobiety należą do tego stada i jak będą dzieci, czyli nasze wnuki, to też jakoś w tym stadzie będą funkcjonować, też jakoś te zasady tego stada poznają, tak? No i wydaje mi się, że to jest coś takiego, co ojciec właśnie, tu pan mówił o tym rozróżnianiu miłości, one, no tak jak tutaj żona mówiła, no nie da się tego porównać, tak? No, jeżeli ktoś nie karmił dziecka piersią, to skąd może wiedzieć, co to za uczucie? No więc jakby trudno to porównywać. Po prostu tak przyjmijmy, że tak jest, że jest miłość matczyna, miłość ojcowska i w wypadku tworzenia tej wspólnoty, tego stada, one się łączą. Mhm.
No tak, tutaj jeszcze myślę, możemy płynnie przejść do kolejnego zagadnienia, jakim jest pewna rola ojca, którą można by nazwać dawaniem oparcia i schronienia, która w przypadku ojca ma swoją bardzo wyrazistą specyfikę, bo ile mama to jest ta, do której tam można przytulić, jak to śpiewał Wojciech Młynarski, u mamy tam cichy kąt, ciepły piec, no ale u ojca to oparcie i schronienie polega na czym innym. Ono jest bardziej motywujące. No. Mhm. W Piśmie Świętym możemy znaleźć chociażby w Księdze Mądrości Syracha takie przykłady, gdzie dobry, mądry ojciec karci swoich synów, prawda? Czyli w jakiś sposób daje im szkołę życiową. To nie znaczy, że ma po prostu się nad nimi znęcać, czy robić im krzywdę. Nie, ale zwracać uwagę na to, co jest dobre, co jest złe, bo dziecko przecież jeszcze nie rozeznaje takich sytuacji. Daje im oparcie w kręgosłupie moralnym. W kręgosłupie moralnym, w kręgosłupie etycznym. Pokazuje, daje mu taką życiową siłę, krótko mówiąc. Tutaj w książce wyleciał mi tytuł z głowy i autor. Co za historia. Nie będę sobie przypominał, na pewno sobie przypomnę za moment. W każdym razie w tej książce są pokazane pewne przykłady mężczyzny, który ma przez przykład takiego eksploratora na miarę codzienności pokazywać swoim dzieciom, szczególnie synom, pewne przykłady zachowania niestandardowe. To znaczy, że idziemy gdzieś na przykład do lasu, na łąkę i mamy szereg jakichś zupełnie spontanicznych, niespodziewanych sytuacji, w których możemy się znajdować pod przewodnictwem ojca i w jakiś sposób kreatywny, niestandardowy. To co tam spotkamy, jest jakąś przygodą. Jej z jakimś stawianiem kroku do przodu, poznawaniem nowego życia, co w jakiś sposób mobilizuje do tego, żeby takich sytuacji w życiu szukać potem. Te dzieci nie są pasywne, na przykład. Tak widzę rolę ojca.
Tak, ale Paweł, ja zaobserwowałam to lata temu.
Przepraszam, John Eldredge, Dzikie Serce.
Zaobserwowałam to lata temu, jak w inny zupełnie sposób małe dzieci do szkoły przyprowadzają matki, a w jaki inny sposób ojcowie. Otóż matki idą z dzieckiem za rękę. Ojcowie idą za dzieckiem i osłaniają je. Dziecko biegnie swobodnie. to jest zupełnie inny sposób reagowania na dziecko. Ojciec mówi, doświadczaj. Matka mówi, mam cię chronić. To jest zupełnie inna mentalność. I naprawdę to w bardzo dużym odsetku kobiet i mężczyzn w takim, no nie wiem, badaniu statystycznym sprawdziło mi się w tej obserwacji. Czyli gdzieś w jakiś sposób my kobiety i wy mężczyźni jesteście inni i jesteście inni w rodzicielstwie również. Przez to, że mamy zupełnie inne usposobienie, inaczej jesteśmy wychowani, mamy inną płeć. I teraz, jeżeli mówimy o tym ojcu, który daje opiekę i schronienie, no to mnie to się kojarzy z taką siłą, z męską siłą. Jest takie oczywiste, że generalnie, no znowu statystycznie, mężczyźni mają więcej siły niż kobiety. I kiedyś to było takie naprawdę oczywiste, że w każdej rodzinie no mężczyzna był takim stabilizatorem, można by powiedzieć. Był taką siłą, taką opoką, miał pewną odpowiedzialność za rodzinę. Trochę to się, że tak powiem, wypaczyło. W bardzo wielu rodzinach jest tak, że ten mężczyzna tak naprawdę zachowuje się jak histeryk, można by powiedzieć, jak jakiś taki dyktator, rozkapryszone dziecko. Natomiast no, nie jest kimś, kto jest absolutnie przywódcą stada, czyli takim przywódcą, który dba o każdego członka tego stada.
Samcem alfa.
Tak, dokładnie. I teraz ta siła, jeżeli o niej myślę, to taka siła opiekuńcza, a nie siła destrukcyjna. Bo ta siła, zobaczcie, ma takie, może mieć taki lub inny wymiar, prawda?
To, przepraszam, ale to wydaje mi się, że jeszcze jedno rozróżnienie jest potrzebne. Że to ma być taka siła nieofensywna, wiesz?
Czyli bardziej moc niż siła.
Bardziej moc niż siła. To znaczy, pamiętasz, kiedyś rozmawialiśmy lata temu, jak wyjeżdżałem z Warszawy w kierunku Gdańska, stał taki wielki, tam taka tablica wielka z napisem Gdańsk. I tam strzałka, tak? Wyjazd na Gdańsk tam był. I tak mi się to skojarzyło, powiem szczerze, z ojcem właśnie. Ojciec to jest ten ktoś, kto gdzieś tam jest. Już mówię o dorosłych, o tych starszych dzieciach. Kto jest, kto wiadomo, że wskaże odpowiednią drogę, że on jest w jakimś miejscu, że on ma jakieś poglądy, że on jest jakiś i on jest, że tak powiem, do mojej, nie powiem dyspozycji, ale jeżeli będę potrzebował pomocy, to mogę się do niego zwrócić, bo on tam jest. I on myśli tak samo, jak myślał 10 lat temu, w sensie poglądów jakichś tam, czy jakiegoś światopoglądu, czy w stosunku do mnie, jako do dziecka, że on tam jest i on tam zawsze będzie. Aha. Że to jest coś takiego...
Czyli tak jak ten ojciec syna marnotrawnego, tak, który po prostu czeka na niego.
Dokładnie tak. On tam zawsze jest, on czeka. Ja mogę zrobić głupotę, mogę się... Bo to na tym, moim zdaniem, to oparcie polega.
Czyli ojciec jest Konstans.
Ojciec jest Konstans, o. Znakomicie. Ojciec jest Konstans i wiadomo, że mogę zrobić głupotę, mogę się wygłupić, mogę naprawdę różne rzeczy zrobić, ale on tam zawsze, zresztą matka też, tylko chodzi mi o to, że ten ojciec jest jakby troszkę od czego innego, bo tam jakby trochę inny świat. I to nie znaczy oczywiście, że nie ma tej bliskości między dziećmi, bo ja pamiętam, kiedyś pracowałem w agencji reklamowej, wiadomo, agencje reklamowe, no, ludzie różni pracują, tak, z różnymi poglądami na świat i pamiętam, przyjechał do mnie kiedyś syn, siedziałem sobie w pracy, tam coś robiłem, pisałem na komputerze, czy coś robiłem, jeszcze nie pamiętam, graficznego, w każdym razie przyjechał mój syn, miał wtedy ze 22-23 lata, coś koło tego, i wszedł tam, siedziało nas czterech w tym pokoju, dużym takim pokoju i on wszedł, taki stołeczek mały stał, on wziął ten stołeczek, postawił sobie koło mnie, usiadł na tym stołeczku i położył głowę na ramieniu moim, bez słowa. Nic, kompletnie. Ja tam coś pisałem dalej, on tak siedział. I potem pogadaliśmy chwilę, odprowadziłem go, pojechał do domu. I rozmawiałem parę osób potem przyszło do mnie i mówi, ty, ale o co tu chodzi? Co ty zrobiłeś? Dlaczego on tak się zachował? No nic, no chciał po prostu przyjechać do ojca i się na chwilę do ojca przytulić, tak? Poczuć, nie wiem, coś. Może więź.
No. Bliskość, więź.
Więź, tak. Bliskość, no nie wiem.
No, potrzeba, no.
Potrzebę taką miał i przyjechał. To muszę powiedzieć, że przez parę tygodni odpowiadałem na pytania, o co tu chodziło, dlaczego on przyjechał, dlaczego on tak usiadł, dlaczego nie... Co ja mu zrobiłem, albo co on mi zrobił, czy może narozrabiał coś i przyjechał do ojca, tak? Jakby... wydaje mi się, że to jest ten taki, to jest ten, ja sobie to zawsze porównuję do tego drogowskazu, że ten ojciec tam gdzieś jest i zawsze można do niego przyjechać, jak mi ciężko. Znaczy mówię już o dorosłych dzieciach, tak? To jest, chyba taka jest potem rola ojca.
To do ojca za chwilkę będziemy dalej się wyprawiać na spotkanie. Dzisiaj o ojcowskiej miłości w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy. Beata i Bogdan Janowscy w studiu, pedagodzy, mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Za chwilkę ciąg dalszy. Przypominam, że Państwo możecie do nas pisać. Zapraszamy na Facebook, komentarze na profilu Radia Plus.
Radio Plus. Nocne światła.
Ojcowska miłość, o niej dzisiaj rozmawiamy w cyklu Na budowie relacji, a goście programu to Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebook Państwa zapraszamy, tam na profilu Radia Plus w komentarzach pod pierwszym postem od góry możecie Państwo do nas pisać myśli, komentarze, wątki, pytania, wątpliwości, świadectwa i wszelkiego rodzaju inspiracje do tematu, który dzisiaj tutaj poruszamy. Leszek napisał, czy mówiąc o najgorszym typie ojca, który powtarza ciągle te same kwestie, miał pan Bogdan na myśli zaburzenia psychiczne, czyli perseweracje, oznaczające ciągłe powtarzanie słów bądź ruchów, pacjenci doświadczający perseweracji bezcelowo i mimowolnie powtarzają różne czynności. Mogą to być zarówno perseweracje ruchowe, gdzie pacjenci ciągle powtarzają jakiś ruch, czy też perseweracje słowne, podczas których osoby wykazujące te zaburzenia powtarzają mimowolnie ciągle to samo jedno słowo, fragment zdania lub też nawet całe sentencje.
Nie. Chodziło mi o zwykłe gęganie, jak ja to nazywam.
Ja też tak to odebrałem, czyli no może być tam coś tego i tak dalej. Nie. Perseweracja, panie Leszku, to zupełnie inna kwestia. Ględzenie komuś nad głową to nie jest perseweracja, tylko ględzenie.
Bo tak, że tak powiem, humorystycznie w różnych dowcipach uważa się, że to kobiety gdzieś tutaj...
To się mówi suszą głowę.
Tak. Natomiast okazuje się, że tak jak mąż mówi, to męskie gęganie, tak? Czasem bywa naprawdę jeszcze trudniejsze, że to wcale nie jest tak, że tylko kobiety tak się zachowują.
No nie, nie. No tak, moje radary parę razy w życiu wychwyciły takie zachowania w różnych sytuacjach.
Mhm. Takie utyskiwanie, czepianie się.
Myślę, że takim ciekawym przykładem filmowym jest rola, którą Andrzej Dobosz grał w filmie Rejs, tam takiego intelektualistę, który po prostu tak gęgał i to była taka ni to forma, ni to treść. Oczywiście to miało pewną formę, która była przynależna do pewnego absurdalnego obrazu, jaki tam był w tym filmie, ale myślę, że sposób, w jaki to czynił, no to jest właśnie takie gęganie. Jak ktoś siedzi gdzieś nad głową i tam międoli po kolei i z tego nic nie wynika tak naprawdę. Tylko takie utyskiwanie właśnie, gęganie, w którym ten, który tego słucha, to czuje, że po prostu, że on jest winien przed całym światem, że wszystkie jakieś zbrodnie popełnione to właśnie teraz idą na jego konto.
Tak.
I że ten cały ciężar on musi uciągnąć, bo po prostu, żeby nie wiem co zrobił, to i tak będzie bez nadziei, a nawet jeszcze gorzej. A my teraz zaglądamy do kolejnego rozdziału, jakim jest ojciec obrońca. No i to jest, myślę, taka rola, która de facto no, wynika wręcz z tego oczekiwania oparcia i schronienia u ojca. Ja miałem takich parę sytuacji, w których rzeczywiście potrzebowałem tej ochrony konkretnej od mojego taty, kiedy jakaś banda takich koleżków z drugiego podwórka mnie opadła i tato rzeczywiście jako obrońca wystąpił i to była historia, którą się chlubiłem, rzeczywiście.
Tak.
To jest taka rzecz, którą naprawdę do dzisiaj pamiętam. No czy też kiedy występował przede mną w jakichś sytuacjach, kiedy byłem niesprawiedliwie traktowany przez jakiś tam system szkolny czy nieszkolny. No w jakichś takich sytuacjach, kiedy on rzeczywiście pokazał, tak, ja tu staję jako ojciec mojego syna i będę tutaj go bronił. W jakiś sposób, oczywiście nie używał takich słów, ale z jego postawy, z tego co mówił, z tego jak się zachowywał, ewidentnie to wynikało.
Myślę sobie, że to jest bardzo ważne. Tak jak mówisz, ten ojciec obrońca przed światem zewnętrznym. ale też myślę, że chodzi też mi o takiego ojca, który jest obrońcą, kimś, kto broni dziecko przed samym sobą. Czyli przed tym, żeby to dziecko nie szkodziło sobie. Tak? Czyli ten ojciec, który ma na względzie dobro dziecka i jest sprawiedliwy. Czyli gdzieś myślę sobie, że bardzo ważne jest to, żeby dziecko czuło, że w sytuacji, kiedy dzieje mu się krzywda, kiedy właśnie ten zewnętrzny świat go krzywdzi, to jest ktoś, kto za nim stanie, jest ktoś, kto się za nim wstawi, ale jednocześnie myślę sobie, że Paweł, twój ojciec nie usprawiedliwiał twoich złych zachowań, tak? Czyli gdzieś ten ojciec, który broni dziecko nawet wtedy, kiedy dziecko, czyli usprawiedliwia jego złe zachowania, tak? Kiedy pozwala dziecku tak naprawdę na to, żeby było bezkarne w różnych sytuacjach, też robi tak naprawdę niewłaściwie. Czyli gdzieś można to dziecko chronić też przed różnymi destrukcyjnymi, skutkami destrukcyjnych zachowań. I czasami, kiedy rozmawiam z rodzicami, kiedy te dzieci na przykład robią głupie rzeczy, to bardzo zachęcam rodziców do tego, żeby to dziecko mogło w tym momencie ponieść jakiekolwiek konsekwencje tego zachowania. Czyli mówię do rodziców, słuchajcie, jeżeli to dziecko robi głupie rzeczy, które jemu szkodzą, a my usprawiedliwiamy wszystkie jego głupie zachowania, to powodujemy, że wzmacniamy w nim to, że można takie zachowania robić. I teraz dzisiaj to jest dziecko 3-letnie, później będzie dziecko 7-letnie, ale później będzie 18-letnie. Jeżeli ono nie nauczy się tak naprawdę odpowiedzialności, to po prostu to jest przepis na katastrofę, najzwyczajniej w świecie. Czyli gdzieś z kolei znowu ojciec, to jest ojciec, który potrafi bronić dziecko nie tylko przed światem zewnętrznym, ale też potrafi dziecko obronić przed samym sobą. Czyli powiedzieć, dziecko, nie podoba mi się to, co ty robisz, tak? Ale jednocześnie, słuchajcie, szalenie ważne jest to i być może nawet ważniejsze, nie tylko to, co ten ojciec mówi, ale również to, jak ten ojciec zachowuje się. Dlatego, że jakże często my rodzice moralizujemy, mówimy dzieciom, czego robić nie należy, natomiast dzieci widzą, że my to robimy, tak? Rodzic mówi dziecku, że nie wolno kłamać, dziecko widzi, że rodzic oczywiście kłamie. Rodzic mówi dziecku, że nie wolno być leniwym, a dziecko widzi, że ojciec się leni po prostu, tak? Rodzic mówi na przykład, że nie wolno zostawiać okruszków na stole, ale sam okruszki na stole zostawia i tak dalej, i tak dalej. Czyli należy sprzątać, ale sam nie sprząta.
Czyli słynny tekst do dziecka, jakby był telefon do mnie, to mnie nie ma. Tak. To są takie właśnie.
Tak. Stefan napisał, ojciec mojego syna i syn mojego ojca też był marnotrawny. No, ciekawa samokrytyka. Ale to się powoli zmienia. Step by step, day by day.
Ja, i tak trzeba.
Dobrej drogi, panie Stefanie. Mieszko pisze. Czasem słyszę w moim otoczeniu takie zdanie. Dzieci powinny się trochę bać ojca. Budzi to we mnie wewnętrzny sprzeciw. Czasem nawet zastanawiam się nad tym, dlaczego córki bardziej mnie słuchają, aniżeli moją żonę. Wcale mnie to jakoś nie cieszy, bo nie chciałbym, żeby robiły to ze strachu przed moją siłą, bo przecież nie o takie doświadczenie siły ojca chodzi, prawda? Siła ojca nie ma budzić lęku u dzieci, ale poczucie bezpieczeństwa. Bardzo państwa pozdrawiam. Jak zawsze traktuję tej audycji jako budulec do budowania relacji w mojej rodzinie. O! Jakże nam miło. Ale to są słowa skierowane do naszych gości, do Marty i Bogdana.
Ale absolutnie to prawda, że no jeżeli dzieci mają być grzeczne tylko dlatego, że się nas boją, to musimy my rodzice zdać sobie sprawę z tego, że pewnego dnia po prostu przestaną się nas bać.
Przestaną być grzeczne.
Ale też tak naprawdę sytuacja, która czasami ma miejsce wręcz, kiedy dzieci mają lat 40 i 50, kiedy boją się na przykład, rzeczywiście boją się swoich rodziców, to też nie jest sytuacja zdrowa. Czyli nawet przed audycją rozmawialiśmy sobie tutaj z Bogdanem o tym właśnie szacunku do rodziców, tak? Bo jest przecież powiedziane czci ojca swego i matkę swoją, prawda? Tylko teraz czci to wcale nie znaczy że oni mają u mnie ogromny autorytet, prawda? Że ja, że teraz czci w sensie takim, że ubóstwia i w sensie, że takiego kogoś, kto jest po prostu nieomylny, wspaniały i cudowny, tylko zachowuj się wobec niego przyzwoicie. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o szacunku, tak? O pewnej jakiejś wzajemności, no to jednak trzeba to zbudować, ten szacunek i tą wzajemność w relacji.
Ja też chciałem powiedzieć, bo mówiłeś, Paweł, o swoim tacie. Ja powiem o swoim, może nie będę opowiadał historii, ale powiem, że też miałem ojca, który nie był ideałem, to na pewno. Natomiast jedno zawsze wiedziałem, że on zawsze stanie w mojej obronie i do krwi ostatniej. Ja widziałem mojego ojca kiedyś, jak byliśmy na wczasach i grupa tam, nie pamiętam, kilku ich było, 7 czy 8, mężczyzn biła jednego, kopała i tak dalej, i mój ojciec pobiegł, nie zastanawiał się nawet chwili, przeciwko nim wszystkim stanął i lał się z nimi wszystkimi. No tam po chwili tam dołączyli jacyś ludzie, ale mogę powiedzieć, że sam niemalże ich rozpracował. Mój ojciec był komandosem od generała Kuropieski i był naprawdę mocny w te klocki. Jak pamiętam, byłem nastolatkiem, nie pamiętam ile miałem, 15 czy 16 lat, może no, coś koło tego, i przyjechała policja wieczorem, bo tam ktoś, jakiś mój kolega coś narozrabiał i że podobno ja z nim byłem. I oni przyjechali i powiedzieli, że zabiorą mnie, bo muszą mnie przesłuchać rano. A ojciec, który już do snu się położył, mówi: zaraz chwileczkę, jak to rano będziecie go przesłuchać? Jak rano ma przyjechać, to rano przyjedzie, tak? A po co ma teraz jechać z wami? Nie, bo musimy go zabrać. A mój ojciec stanął w przedpokoju i mówi: po moim trupie. Tylko tyle. I oni: no dobra, to przepraszamy, to jutro bądź na 8 tam przyjedź. I ten ton, w jaki on to powiedział do nich, w piżamie facet, spowodował, że oni jakby wycofali się z tego.
Panowie mundurowi,
tak, i było ich chyba ze 4. To jakby trzeba sobie uświadomić, że to jest właśnie ten ojciec. Dla mnie każdy człowiek, każdy mężczyzna, każdy ojciec powinien zadać sobie pytanie, czy gdyby, nie daj Panie Boże, nastała jakaś trudna sytuacja, to ja poświęciłbym życie za swoje dzieci na przykład. Czy umiałbym stanąć w ich obronie tak naprawdę wtedy, kiedy to wiąże się z jakimiś konsekwencjami, tak? No to jest jakby... trochę tak, nie umiem tego może tak określić, jakbym chciał, ale no bo tutaj chodzi o to męstwo, tak? Jeżeli ja mam dać dziecku wzór mężczyzny, no to mężczyzna to jest ktoś męski, tak? Czyli od męstwa.
Czyli ktoś, kto heroicznie sprzeciwia się przeciwnością.
Tak, myślę, jest, tak. Przeciwnością i jakby w obronie swojego stada będzie walczył do krwi ostatniej. No to jest mężczyzna, tak? No to jest ojciec i tak dalej. I teraz jeżeli traktujemy te dzieci jak zło konieczne, odganiamy od siebie i tak dalej, no to, przepraszam, ale to dziecko nie będzie żyło w poczuciu bezpieczeństwa i nie będzie umiało dać poczucia bezpieczeństwa, być może kiedyś swoim dzieciom. Że to jest coś, co my dziecku przekazując różne rzeczy, znaczy w jakiś sposób się zachowując w stosunku do niego, wkładamy mu to w głowę. On będzie taki sam.
A to tutaj możemy sięgnąć do takiego atrybutu ojca, jakim jest bycie przyjacielem. Przyjaciel to jest ktoś, na kim można polegać bez względu na sytuację. Na sytuację, no, mógł pewnie twój tato mniemać różne rzeczy.
No tak.
Prawda, jak policja przyszła, mógł oczywiście zakładać, że nic nie przeskrobałeś, ale mógł sobie pomyśleć, no kurczę, coś tam no jednak tak. Się stało.
Oczywiście,
prawda? No. Ale no, przyjaciel to jest ktoś taki, na którym bez względu na to, jak wygląda sytuacja, można rzeczywiście się oprzeć, liczyć, że on nie opuści, nie odwróci się i nie powie: no słuchaj, wiesz co, dobra, byliśmy przyjaciółmi do tego momentu, a od tej pory już nie jesteśmy. Mhm. No bo się stało to czy tamto. No to znaczy, tak. Że to nie byliśmy przyjaciółmi w ogóle. Mhm. To tylko znaczy, to była namiastka, jakieś wyobrażenie przyjaźni.
No.
Ale też odnoszę to do tego, w jakim stopniu, co napisał właśnie pan Mieszko, bo tutaj nie chodzi o to, żeby coś robić ze strachu przed siłą, tylko raczej z respektu przed mocą. Mhm. Można tak, raczej nie, może nie przed, tylko wobec mocy. Mhm. Wobec pewnej mocy, czyli no jeżeli mówimy o jakimś składniku szacunku, no to jest, myślę, właśnie to. To jest pewnie jakaś ubogość słów,
mówimy, który... o podziwie również,
tak,
prawda?
Tak, 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 mhm. Bo ja tutaj spróbuję sięgnąć do takiego sformułowania, które jest używane jako jeden, w którym określany jest jeden z darów Ducha Świętego, to jest bojaźń Boża. To wiadomo, nie chodzi o to, żeby siedzieć w kącie i się trząść ze strachu, bo przyjdzie Pan Bóg i po prostu mnie rozgniecie. Tylko chodzi o to, żeby się bać, aby nie stracić relacji z Panem Bogiem. Znaczy, żeby pilnować się, krótko mówiąc, jakby stawiać do pionu, jakoś dbać o swoje męstwo, jakiś heroizm, swój własny, życiowy. No to tutaj myślę, że jeżeli chodzi o ojca, no to taka bojaźń przed utratą jakoś, czy z mojej strony, ze strony dziecka, które już ma na tyle jakoś dojrzałości, żeby tę rolę ojca jakoś docenić, no to jest właśnie na tym polega, żeby nie zawieść tych swoich rodziców. No to jest jakiś szacunek dla nich, a z drugiej strony, no ojcowie też, jak mówi chyba Księga Mądrości, tak mi się wydaje, ojcowie, nie rozsierdzajcie swoich dzieci.
Tak.
Prawda?
Tak.
Żeby wiary nie straciły.
Mhm.
I to jest bardzo poważna sprawa, bo jeżeli do chrztu przynosimy swoje dzieci, to mamy je wychować w wierze. Mhm. Prawda? To Kościół nam stawia takie zadanie. I jeżeli Pismo mówi, słuchajcie, nie rozsierdzajcie swoich dzieci, żeby wiary nie straciły, to znaczy, że tutaj panowie, uwaga.
Tak. Tak. No to jest bardzo duża odpowiedzialność, no to jest naprawdę groza. Poza tym, wiesz, to tak sobie teraz pomyślałem o tej bojaźni dzieci, że dziecko ma relację z rodzicem tylko dlatego, że się go boi, no to pomyślałem o naszym synu najstarszym, który jest wyższy od mnie i ze 30 kilo cięższy, duży, wielki, ogromny chłop, taki trochę drwal kanadyjski, no on się mnie nie boi, a jednak przyjeżdża, tak?
No właśnie, ale chyba budowanie relacji na strachu to jest w ogóle jakaś straszna hała. Pamiętam, że kiedyś pracowałem w takiej redakcji, zacząłem ją prowadzić i tam zawiadować tą redakcję i tam było dużo młodych dziennikarzy, no i koleżanka, z którą jakoś to ogarnialiśmy, ona mówi, wiesz co, Paweł, fajnie, że oni nas się boją trochę, nie? Ja tak nie za bardzo wiedziałem, co jej odpowiedzieć, bo mi się to wcale nie podobało, że w taki sposób zarządzania mamy wchodzić, że mi się to wcale nie podoba. No i przemyślałem to i zrezygnowałem z tej funkcji po prostu. I po prostu robiłem zupełnie coś innego w tej redakcji, co nie wiązało się akurat ze stawianiem się w takiej sytuacji, abym mógł być nawet o to posądzony.
Jasne.
Przez kogoś. No bo to nie jest coś takiego, co mi może sprawiać satysfakcję, żeby ktoś się mnie bał, prawda?
Tak.
Osoba, z którą ja chcę zbudować dobre relacje. Ludzkie i zawodowe, prawda? Bo od współpracy z reporterami czy z osobami, które tworzą program, którym zawiaduję, czy redakcję, no to nie będą dobrze pracować, jeżeli będą się mnie bały.
Ale też wiesz, Paweł, często ludzie, którzy chcą, żeby inni się ich bali, to dlatego, że po prostu w ogóle postrzegają w ten sposób relacje, że albo ty się boisz, albo się ciebie boją, tak? Czyli tak naprawdę to są ludzie, którzy sami boją się relacji, którzy boją się zbliżyć do drugiego człowieka, bo jeżeli on się nie będzie mnie bał, to znaczy, że mnie wykorzysta, to znaczy, że nie wiem, coś ze mną zrobi złego. Na wszelki wypadek niech się mnie boi po prostu.
No bo jeżeli się nie boją, to znaczy, że w pewnym momencie oni mogą zrobić tak, że my będziemy się musieli bać. No,
to jest świat postawa, składający się z tego, że albo my kogoś lejemy, albo dokładnie. Jesteśmy lani, dostajemy po głowie, nie możemy rozmawiać ze sobą.
A zanim nas uderzą, to najlepiej mi wbić nóż w plecy, prawda?
Tak, na wszelki
to
wypadek.
Niestety, to
albo
jest,
jeszcze mu przyjdzie do głowy.
To jest mnóstwo takich sytuacji, widziałem, więc wszędzie tam, gdzie się okazuje, że się chce budować relacje na strachu, no to najlepiej się, proszę Państwa, wymiksowywać. Sam to z praktyki, jak to przed chwilą powiedziałem, spraktykowałem, w związku z tym widzę, że to działa.
Nie można być zdrowym w chorym otoczeniu.
Dokładnie tak. Robimy krótką przerwę. Przypuszczam, Bogdan, że będziesz miał dwa słowa.
Już tradycyjnie o tej porze zapraszam Państwa na nasz plener malarski, który organizujemy jak co roku w Stoczku Klasztornym. W cudownym, cichym miejscu, w miejscu, w którym internowany był kardynał Wyszyński przez pierwszy rok. Plener odbędzie się, jest od 3 do 11 sierpnia. I zapraszamy profesjonalistów, zapraszamy amatorów i zapraszamy też tych, którzy jeszcze nigdy nie próbowali. W świetnym towarzystwie, w znakomitej atmosferze można się naprawdę doskonale odprężyć i to, co już mówiłem chyba na poprzednim naszym spotkaniu, a powtórzę opinię mojego przyjaciela, który przyjeżdżał przez wiele lat na plenery, to takie miejsce i taki czas, kiedy bezkarnie można przez chwilę być człowiekiem.
Oby tak się zdarzało częściej. Zapraszamy na plener, ale też zapraszamy na ciąg dalszy programu.
Na stronie naszej załogi, to też ważne przecież.
A no właśnie.
Na naszej stronie międzypokoleniowa.pl w zakładce plener.
To za chwilkę ten adres pojawi się, ten link pojawi się na Facebooku. Przypominam, że dzisiaj w Nocnych Światach rozmawiamy w cyklu Na budowie relacji ojcowskiej miłości. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy, mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. To goście dzisiejszego programu. Jesteśmy już po półmetku Nocnych Świateł. Państwa zapraszamy do pozostania z nami. Na Facebooku można do nas pisać komentarze na profilu Radio Plus pod pierwszym postem od góry.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Od 10 minut mamy już wtorek, 19 lutego. Z Państwem dzisiaj w Nocnych Światłach jesteśmy, jak to zwykle bywa, o 23 i około jeszcze 50 minut potrwa dzisiejsze wydanie programu. Rozmawiamy w cyklu Na budowie relacji ojcowskiej miłości w studiu Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy, mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Ziemniaki napisały, korzenie są bardzo ważne, nie tylko dla ziemniaków. Ściskamy. My ściskamy ziemniaki. Fakt, korzenie są bardzo ważne i myślę, że tutaj jednym tym zdaniem ziemniaki zaznaczyły istotę sprawy, o której rozmawiamy, że wiele zagadnień, które tutaj poruszamy, czy to oparcie, schronienie, zaufanie, więź, obrona, bycie przyjacielem, no to jest coś, co tworzy korzenie. To jest rzeczywiście jakiś punkt odniesienia dla dzieci, które są bardzo bacznymi obserwatorami i skanują nas, no one same nawet o tym nie wiedzą, że nas skanują, ale rzeczywiście to robią. Stąd później niektórzy utyskują, ja sam to robiłem, że no zawsze chciałem jakoś inaczej niż w domu było, na co się zżymałem, że to mi się nie podoba, że to takie jakieś wapniackie pomysły, a sam w pewnym momencie widziałem, że zaczynam robić podobnie, albo zaczynam mówić podobnie, albo w sposób podobny formułuję jakieś myśli czy wnioski, czy odnoszę się do jakichś spraw, jako trzymając się pewnego kanonu wartości. I z jednej strony nie ukrywam, że mnie to trochę złościło, bo myślałem, kurczę, no jakoś nie udało mi się wyrwać z tego, mimo że bardzo chciałem. A z drugiej strony mnie śmieszyło, bo jednak byłem przekonany, że to, co mówię, ma wartość, to, co robię i że jest zgodne ze mną, że był jakiś konflikt wewnętrzny, taki dorastającego młodzieńca, który miotał się między buntem a establishmentem rodzinnym i próbował jakoś wykreować swoją własną osobę. I widziałem, że jednak te korzenie naprawdę są istotne. One z czasem pozwalały mi z wielu trudnych i nieciekawych sytuacji w życiu naprawdę się uratować. Mówię to z pełnym przekonaniem. Kiedy naprawdę wiedziałem, czego się trzymać i dzięki roztropności wiedziałem, że są rzeczy, są granice, których przekroczyć nie wolno. Mhm. Po prostu, bo one będą ze szkodą. Jeśli nie dla mnie bezpośrednio, to na pewno dla innych. A być może i dla innych, i dla mnie. Więc parę razy w życiu naprawdę mogłem się zatrzymać w jakimś pędzie, co tylko dlatego, że miałem jakieś korzenie, które mnie nie chciały wypuścić z gleby, się stało.
No tak.
Także ziemniakom dziękujemy bardzo za istotną myśl i przechodzimy do ojca dyscyplinującego. Już tutaj mówiliśmy... No tak, no ojciec przyjaciel, a rozwinęliśmy ojca przyjaciela.
Ja chciałem jeszcze powiedzieć.
No dobrze, no to
wracamy, przyjacielu, jeżeli
wracamy do ojca przyjaciela, bardzo proszę.
Tak, bo pierwsza myśl, jaka mi się nasuwa, to przyjaciel, ale nie ojciec rówieśnik.
Nie, absolutnie.
Właśnie.
Nie ojciec kumpel.
Nie ojciec kumpel, tak?
Broń Boże nawet.
No właśnie. Czyli tak naprawdę taki przyjaciel, który nie wyśmiewa, nie moralizuje, okazuje szacunek dla dziecięcych zmagań, wspiera, uczy wzajemności.
No.
I właśnie tutaj to uczy wzajemności. To jest bardzo ważne słowo. No. Dlatego, że...
Słowo klucz nawet.
Słowo klucz, tak. Że taki ojciec, który również potrafi okazać słabość, tak jak mówiłeś, Paweł, wcześniej o tym, że to też jest prawdziwe, ale też ojciec, który pozwala dziecku czasami zaopiekować się sobą. To nie o to chodzi, że ten ojciec jest taki permanentnie słaby, tak? Ojciec biedactwo, tak? Tylko chodzi o to tak naprawdę, żeby to był ojciec, który no, jest mężny, jest ojcem, jest opiekunem, ale jednocześnie jest prawdziwy. Czyli czasami potrafi właśnie przyznać się do błędu, ale nie zachowuje się jak dziecko, tak? Czyli nawet jeżeli bawi się z dzieckiem, to jednak bierze odpowiedzialność za tą zabawę, za emocje dziecka, za nadzoruje w jakiś sposób tą zabawę i wyznacza jakieś reguły i pilnuje tych reguł, prawda? I nawet jeżeli wchodzi w tą relację wzajemności, to zawsze z taką wiedzą, że to on odpowiada za tą relację jako dorosły, jako ojciec.
Taka klasyczna sytuacja, powiedziałbym, która opisuje to, o czym powiedziałaś, miała miejsce na wakacjach ostatnich, jak byliśmy, i nad basenem tatuś bawił się z dzieckiem, z synem. Syn miał, nie wiem, ze 4-5 lat i ganiali się dookoła basenu po tym śliskim tam... I darli się po prostu i biegali dookoła, ganiali się i wrzeszczeli. I nagle na to wszystko przyszła mama, która ich uspokoiła jak dwoje dzieci po prostu. I to jest właśnie to, o czym Beata mówi, że baw się z tym dzieckiem, ale nie jak dziecko, bo ty nie jesteś dzieckiem. Dzieckiem w tej relacji jest ona, ty jesteś dorosły. Ty masz się nim przy okazji opiekować, tak? Bo gdyby to dziecko się wywróciło, to mogłoby naprawdę zrobić sobie dużą krzywdę. Mówię jeszcze o tym ojcu, przyjacielu, chciałem powiedzieć taką jedną rzecz, że jakby, no skąd się ten przyjaciel ma wziąć? No myślę, że to, o czym wielokrotnie już mówiliśmy, stąd, że dajemy dziecku to, co mamy najcenniejsze, czyli czas i uwagę. Beata, powiedziałaś o wzajemności. Tak, bo uczymy dziecko wzajemności. Uczymy dziecko tego, że jak on zrobi coś miłego, to my też zrobimy coś miłego, tak? Że i to działa we wszystkich
albo, że jak
strony.
My zrobimy coś miłego, to jednak też oczekujemy, żeby to dziecko
tak,
również...
To, czyli uczymy go po prostu zasady wzajemności, miłe. Tak? I trzeba też zrozumieć, że nie można przyjaźnić się z kimś, kogo się nie zna. Nie można przyjaźnić się z kimś, o kim się nic nie wie.
Albo z kimś, kogo się boi.
Ale teraz z drugiej strony na to patrząc, no to jak można to zrobić, żeby znać dziecko, żeby znało nas? No trzeba z nim być, rozmawiać, tłumaczyć, słuchać. Krótko mówiąc, poświęcać mu dużo, dużo czasu i poprzez rozmowę jakby z dzieckiem, tak samo jak między dorosłymi, tak samo między dorosłym i dzieckiem, następuje coś, co my nazywamy uwspólnianiem, czyli jakby uwspólnianiem poglądów, oczywiście nie wszystkich, no bo dziecko będzie miało jakieś poglądy, jakieś inne, które nie musi podzielać naszych poglądów, tylko chodzi o to, że musimy poznać to, jego sposób
Bogdan,
myślenia i dać się
pojęć
poznać.
Na przykład języka.
No właśnie.
W rodzinach tworzą
duży
się...
Duży zasób słów się tworzy wtedy
tak,
przy okazji.
Tworzą się pewne skróty takie myślowe, gdzie kiedy mówimy jakieś słowa, to oznacza coś, tak, prawda? Tak. Kiedy ludzie tak naprawdę zaczynają mieć nawet taki swój kod językowy, prawda,
tak
swoje swój, poczucie humoru, które jest jakieś swoiste dla jakiejś rodziny. Czyli tak naprawdę tworzy się pewien, tak można powiedzieć, jakiś kod rodzinny, język rodzinny.
Właśnie, to jest to poczucie przynależności stąd się bierze, tak, potem. Bo ci z zewnątrz nie rozumieją, chociaż jak pamiętam, byliśmy z naszymi dziećmi na kajakach i z ich przyjaciółmi, znajomymi, to ci ludzie młodzi trochę po tym kilku dniach zaczynali łapać pewne rzeczy, kiedy z naszymi dziećmi rozmawialiśmy, czy jakieś żarty, czy jakieś tam inne historie, to tak zaczęli się wtrącać. Powiem, no to było miłe, dlatego że na przykład taki Łukasz, który był z nami wtedy też, no on naprawdę w to wszedł. Znaczy, mam takie poczucie, że on mógłby być z naszej rodziny.
To przejdźmy w takim razie z ojca przyjaciela do ojca dyscyplinującego. I to może się wydawać, że to będzie ostry przeskok. No ale skoro już mówiliśmy o tym przyjacielu jako kimś, kto znajduje się w różnych sytuacjach zaskakujących i nie odstępuje, ale szuka dobra dla swojego przyjaciela drugiego, dla którego jest przyjacielem, no to szukanie dobra wiąże się również z pewnym, jak tutaj już mówiliśmy, może nie karceniem, ale stawianiem do pionu. Jeżeli widzimy, że ktoś robi źle, że z tego wynika jakieś zło, to mówimy, słuchaj, stary, opamiętaj się. Opamiętaj się, bo zobacz, co z tego wynika. No, po prostu, no zobacz, co robisz, no. I przestań to robić. No, albo zachowałeś się nie w porządku, wybitnie, no. Jakoś ktoś mógł poczuć się zraniony, albo ja sam. Albo dotknięty, i to nie wpływa dobrze na relacje. No, oczywiście ja bardzo hipotetycznie to mówię, bo sytuacji, w których może się dziać coś niedobrego, jest multum i wariantów, jest tyle, ile ludzi i relacji na świecie i sytuacji, które temu towarzyszą. W związku z tym każdy może sobie jakoś odnieść to do pewnych sytuacji, które miały miejsce w życiu. Natomiast ojciec dyscyplinujący to jest taki, który w moim odczuciu jest ojcem, który stawia na rozwój dziecka, po prostu. Na rozwój jego postawy życiowej.
Tak, ale ponieważ każdy rozwój tak naprawdę należy zaczynać od siebie, to ojciec dyscyplinujący, czy ojciec pragnący dyscyplinować, to ojciec, który przede wszystkim powinien najpierw dyscyplinować sam siebie. Czyli
bez dwóch zdań.
Bez dwóch zdań, absolutnie. Czyli taka sytuacja, kiedy ojciec dyscyplinuje innych, a sam ma bardzo dużo za uszami, i sam nie zajmuje się tak naprawdę tym, żeby dyscyplinować siebie, żeby przestrzegać pewnych zasad. To jest ojciec, którego w gruncie rzeczy słucha się tylko ze strachu, bo to nie jest ojciec autorytet.
Trudno go szanować.
Trudno go szanować, tak? I teraz ten ojciec przywołujący do zachowań takich dobrych i przyzwoitych, pod warunkiem, że sam stosuje takie zachowania, to jest bardzo ważne. Bo tak jak mówisz, Paweł, trzeba po prostu gdzieś zawrócić dziecko, jeżeli źle postępuje. Czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby uczyć dzieci właśnie tych dobrych zachowań, no ale przede wszystkim właśnie samemu się do nich absolutnie stosować. Czyli taki ojciec, który jest wierny swoim zasadom. Taki ojciec fundament, o którym mówimy, tak? Czyli taki ojciec, który mówi, to jest dobre, a to jest złe. I mówi dlaczego. Prawda? I gdzieś pokazuje też swoim życiem, że stara się o to dobro, a nie o to, żeby to zło wprowadzać w życie.
No tak, ale tak? Mówi, co jest dobre, a co jest złe, a nie co ty robisz, idioto, prawda?
Ależ oczywiście, że tak. Raczej mówi, nie rób tego, bo zrobisz sobie krzywdę. Nie rób tego, bo zrobisz krzywdę innym. Nie rób tego, bo to jest nieprzyzwoite. Tak
albo
nie należy robić.
Albo po prostu, jeżeli uważa, że to krzywdzi kogoś, to może mu pokazać czy wytłumaczyć, co zrobić, żeby było dobrze, nie krzywdząc innych, tak? I tak. To jakby pokazać ten dobry przykład. Nie?
Tak, tak. Ale też właśnie ten przykład
jak może
dobry
postąpić właściwie. O.
No właśnie, ale myślę sobie, że bardzo dużo właśnie znaczy w ogóle ten przykład nas rodziców, czyli jak dzisiaj mówimy o ojcach, to ten przykład ojca, dlatego że po prostu dzieci uczą się przez przykład. Tak. Jeżeli jest. Teraz widzą tego ojca, który pokazuje, że warto być przyzwoitym, że warto być człowiekiem, który no, ma pewne zasady, że to daje jakąś też satysfakcję życiową i że po prostu szacunek do siebie i też szacunek innych zyskuje się w taki sposób, to młody człowiek po prostu uczy się tego.
Ważne też, żeby w tym dyscyplinowaniu sobie rozróżnić karę od dyscyplinowania, tak? Że to jednak są zupełnie inne rzeczy, że gdzieś tam to karanie jakby jest to zupełnie inna historia, tak? Znaczy, tak naprawdę
znaczy, kara często kara i konsekwencje,
i konsekwencja, tak, ale to też jak kiedy słyszymy dyscyplina, tak? Że kogoś zdyscyplinować, to tak trochę jakbyśmy go mieli, nie wiem,
tak, linijką poukładać po łapach,
tak? Że to gdzieś taki ma taką konotację, tak? Że gdzieś jakimś pejczykiem dostaniemy po łapach, że gdzieś to warto sobie też trochę porozróżniać, tak?
Czyli chodzi o to tak naprawdę, żeby też ta kara, czy to dyscyplinowanie, jak niektórzy nazywają dyscyplinowaniem karę, nie wiązała się na przykład z upokorzeniem.
Tak.
Prawda?
To jest najgorsze,
bo,
co możemy zrobić.
Bo bardzo często jest tak, że rodzice myślą, że to chodzi o to, żeby to dziecko po prostu złamać i żeby siłą zmusić
dokładnie
się do
tak.
tego, żeby nie robi, żeby pewnych zachowań nie prezentowało.
Tylko musimy pamiętać o tym, że jeżeli złamiemy dziecko, to również inni będą mogli je kiedyś złamać. Mhm. Że kiedy dziecko dorośnie, to samo będzie łamać innych.
A poza tym,
gdzieś to jest coś takiego, że my uczymy dziecka tego, że osoba silniejsza, czy ta, która ma władzę, może zniszczyć tego drugiego. Ma prawo do tego, żeby go upokorzyć, ma prawo do tego, żeby go zgnoić, ponieważ jest silniejszy. I to jest bardzo trudne, kiedy uczymy na przykład, kiedy, nie wiem, mamy córkę w domu i na nią krzyczymy, jakoś tam wrzeszczymy i robimy jej jak krzywdę, krótko mówiąc, to uczymy ją tego, że ten silniejszy ma prawo do tego. I ona potem wychodzi za mąż i mąż ją może lać, no bo ona jest nauczona tego, że no, ten silniejszy ma prawo, tak? Mhm. To naprawdę często ojcowie nie zdają sobie sprawy z tego, jak ogromny wpływ mają na całe życie naszych dzieci potem przez, no już do końca tak naprawdę, i co te dzieci przekażą swoje następnemu pokoleniu.
Poza tym łatwo jest sobie to wyobrazić, bo dzieci czują dokładnie to samo, co my dorośli, że teraz jeżeli ktoś zwraca nam uwagę z szacunkiem, z troską o nas samych, to jest nam łatwiej go posłuchać i nawet zawstydzić się, że mogliśmy w taki sposób się zachować. A jeśli ktoś nas upokorzy, nawet jeżeli postąpimy niewłaściwie, to tak naprawdę my nie czujemy żadnej skruchy już. Nie czujemy, że myśmy zrobili coś źle, czujemy tylko, że mogliśmy tak zrobić temu człowiekowi, ponieważ on jest tak podły i zrobił z nami takie rzeczy. Czyli tak naprawdę w sytuacji, kiedy dzieci postąpią niewłaściwie i zostaną upokorzone i w ich oglądzie niewspółmiernie ukarane w stosunku do tego wydarzenia, to wówczas tak naprawdę nie będą odczuwały żadnego żalu, że to zrobiły, tylko będą czuły złość na rodziców. I w takich sytuacjach dzieci bardzo często nie pamiętają tego, co się zdarzyło. Ja kiedyś już tutaj w studiu opowiadałam to, ale myślę, że powiem jeszcze raz jako takie zobrazowanie. Pamiętam taki obrazek z mojego dzieciństwa wczesnego, z przedszkola, kiedy klęczałam na grochu z rękoma podniesionymi do góry w kącie.
Boże, jak na gestapo.
Tak, taka była kara. Ponieważ jakoś prawdopodobnie niewłaściwie się zachowałam. Ale ja nie pamiętam, co ja zrobiłam. Pamiętam tylko to straszne upokorzenie, że ja, miła, grzeczna dziewczynka, która zawsze była chwalona, nagle w obliczu tutaj tej sytuacji publicznej, przy wszystkich dzieciach musiałam tak klęczeć. I o dziwo, nie wiem, miałam wtedy może 4, może 5 lat, do dzisiaj pamiętam, co ja wtedy myślałam. Myślałam, że jak dorosnę, to ja tą panią pobiję albo coś innego jej strasznego zrobię. I wymyślałam, klęcząc na grochu, w rogu, z podniesionymi rękoma do góry, co ja zrobię tej pani. I to było tak silne przeżycie, że do dzisiaj to pamiętam. Natomiast kompletnie nie pamiętam, co zrobiłam. I warto jest sobie uświadomić, że te dzieci, które są właśnie w jakiś sposób upokarzane, one dokładnie właśnie to czują. Czyli to nie jest absolutnie skuteczne. Jeżeli chcemy nauczyć te dzieci tego, żeby nie robiły w jakiś określony sposób, to na Boga nie upokarzajmy tych dzieci.
Ale też wiesz, bo to jest ważne, jest, żeby dodać jeszcze, że to nie jest teraz tak, że przez ileś tam lat życia tego dziecka, powiedzmy 5 czy 8, nie mamy dla niego czasu, a potem nagle bierzemy się za wychowywanie. Teraz mówię, to teraz gnój się mnie nie słucha, ja mu powiedziałem, a on coś tam zrobił.
Tak, bo
on
ja cię teraz naprawię.
Na złość mi robi, tak? I nagle będziemy... No tylko jeżeli nie mieliśmy kontaktu z tym dzieckiem, nie rozmawialiśmy, nie poświęcaliśmy mu czasu, to jesteśmy dla tego dziecka obcym człowiekiem po prostu. I nie ma takiej możliwości, żebyśmy tak przeskoczyli nagle z dnia na dzień i stali się dla niego autorytetem. No nie, tak nie będzie. Bo ja nawet... dziecko nawet może wiedzieć o tym, że my na niego pracujemy, zarabiamy i kupujemy mu jedzenie i wszystko, ale to jest nic. My musimy być dla niego jeszcze przyjacielem.
Krótka przerwa w takim razie na refleksję po tych słowach, no, które niosą ze sobą duży ładunek emocji. W studiu dzisiaj Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Rozmawiamy w cyklu Na budowie relacji o ojcowskiej miłości. Państwa zapraszamy do pisania do nas na Facebooku, w komentarzach na profilu Radia Plus. Za chwilkę ciąg dalszy.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl Na budowie relacji. W nim rozmawiamy o ojcowskiej miłości razem z gośćmi programu w studiu Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy. Państwo do nas możecie pisać na Facebooku, komentarze na profilu Radio Plus pod pierwszym postem od góry. A my już ojca, który tutaj pojawił się, tę rolę już tutaj w jakiś sposób zasygnalizowaliśmy, że ona się rozwinie, bo wątek ojca przebaczającego już w naszej rozmowie się pojawiał w poprzedniej godzinie. Ojciec, który przebacza, no to ten miłosierny ojciec, ta figura z Ewangelii Świętego Łukasza, który syna marnotrawnego przygarnia, to jest rzeczywiście, myślę, że dla wielu tak wzruszająca opowieść. Bo tak naprawdę wcale nie główną postacią tej historii jest ten syn marnotrawny, tylko przebaczający ojciec. To jest ojciec, od którego on odszedł i do którego wrócił. A jego historia, no owszem, coś tam się działo. No. Można powiedzieć, że o nim też się czegoś dowiedzieliśmy. Ale ta wiedza potrzebna jest po to, żeby zobaczyć, kim jest ojciec, który przebacza.
I jego postawa.
Dokładnie. Konstans.
Konstans. Wiesz?
Pozwolił, dał wolność, pozwolił, uszanował syna, prawda? Tak. Chcesz? Proszę bardzo, jesteś dorosły, twoja wola, bierz. Mhm. Ale kiedy tamten się pośliznął w życiu i no, niestety nie potrafił zarządzać tymi dobrami, które dostał od ojca, no to ojciec go przygarnął, wrócił. Mhm. Nie powiedział, no, przykro mi, synu, spadaj.
Jasne. Zawiodłeś mnie. Nie jesteś już moim synem. Wiecie, tak naprawdę ten ojciec, który przebacza, to taki ojciec, który się nie obraża. Ja myślę, że to jest taki duży problem rodziców, którzy obrażają się na swoje dzieci. Po prostu. Mówią...
Wydziedziczacie.
Tak. Teraz tu mnie już uraziłeś na wskroś, teraz to już nie chcę z tobą rozmawiać, tak? Taki ojciec, który nie manipuluje swoimi dziećmi. Który nie wypomina. Tak? Czyli wybaczać to znaczy tak naprawdę nie żyć tymi wspomnieniami. Ja myślę sobie, że w ogóle generalnie rzecz biorąc, szczęśliwi ludzie, którzy potrafią zapominać krzywdy. A jeżeli nie zapominać, to przynajmniej wybaczać, tak? Którzy uwalniają siebie od tego ciężaru niechęci, od tego ciężaru pamiętania, ciężaru wypominania, używania teraz tego co się działo w przeszłości. Taki ojciec, który przebacza, właśnie nie chowa urazy. Ale również właśnie tak jak ten ojciec syna marnotrawnego, który daje czystą kartę, bo on dostał tak naprawdę czystą kartę. On dostał taką informację, próbuj jeszcze raz. Właśnie w ten sposób taki ojciec, który przebacza, pokazuje dziecku, że zawsze można zacząć od nowa. To jest dla mnie niesamowita w ogóle taka nauka, dlatego że bardzo często ludzie mają takie poczucie, że coś się złego w ich życiu wydarzyło i że to już jest koniec po prostu. Że to jest koniec życia, że zaprzepaściłem tyle szans.
Tego się już nie da odkręcić.
No właśnie. A tak naprawdę póki życia, to tak naprawdę możemy to życie zmieniać. Możemy zmieniać nasz stosunek do życia, możemy robić coś z tym życiem, prawda? I teraz myślę sobie, że to jest taki problem tak naprawdę tego, że jeżeli człowiek nie doświadczył w życiu właśnie takiego przebaczenia, takiego uwolnienia, kiedy ktoś mówi przebaczam tobie, tak, masz czystą kartę, to bardzo często trudno jest tym dzieciom, tych rodziców wybaczyć samemu sobie.
Wiecie, to jest bardzo ciekawy wątek w tej przypowieści, na który zwróciłem uwagę dopiero po wielu latach czytania tego fragmentu. Mianowicie jest tam taki fragment, kiedy ten syn już utracił ten cały majątek i no, był głodny i nie najął się jako pasterz świń, co dla Izraelity no, było niezwykle upokarzającym zajęciem, już samo to. No i był tak głodny, że chciał nawet jeść te strąki, którymi te świnie się żywiły, ale nikt mu ich nie dawał. Czyli, uwaga, on zachował jakąś elementarną przyzwoitość na zasadzie pewnej konstrukcji, aha, to nie jest moje, to ja nie mogę tego wziąć, prawda? Czyli skądś on to wziął, on to wyniósł z domu. To znaczy w domu dostał pewne, wychowany do pewnych norm. Mimo, że się im sprzeniewierzył, przeżył jakiś bunt, i chciał żyć po swojemu, to jednak przyszedł taki moment, kiedy on do tych wartości, które wyniósł z domu, zaczął się odwoływać. I to nawet w takiej sytuacji, kiedy był, no, można powiedzieć, no, w dramatycznym położeniu, bo nie miał co jeść. Ale mimo to nie zabrał, nie to, że drugiemu człowiekowi, świni nie zabrał.
Tak, to jest ważne, bo to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, tak? Czyli o tych wartościach, które się z domu wynosi i które nawet jeżeli skręcimy, nawet jeżeli gdzieś tam zabłądzimy, to te wartości z nami pójdą i jakby one gdzieś tam zawsze będą. Zawsze to będzie gdzieś w podświadomości, gdzieś tam, no, tak głęboko, że jakby nie sposób tego wyplenić, tak? To, no tak to działa, ale tak myślę o tym ojcu przebaczającym, który mi się kojarzy i tak sobie uświadamiam, że kiedy przez lata pracowałem nad sobą, nasze dzieci były małe, kiedy zaczęliśmy taką ciężką pracę nad sobą, to pamiętam, że uczyłem się jednej rzeczy, którą podpowiedział mi ksiądz zaprzyjaźniony, ksiądz Andrzej, że kiedy miałem jakąś złość, na przykład dziecko coś zrobiło głupiego, coś, co mnie zezłościło i tak dalej, to powtarzałem sobie jedno zdanie. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Zawsze działa. Zawsze działa. Po prostu w takiej sytuacji, kiedy mam na kogoś złość, tak naprawdę ktoś mi coś tam, nie wiem, powiedzmy jakąś psotę zrobi, to powtarzając to zdanie, jakby uświadamiam sobie, że tak jest po prostu. No, jeżeli ja chcę, żeby mnie wybaczono, no, to też muszę wybaczać, to muszę się tego uczyć. I czasami nawet, kiedy to powtarzam teraz już po latach, nawet zdarza mi się uśmiechać z tego powodu i śmiać, ale to jest takie, no, coś, co mnie na przykład, co jest moim systemem wartości, tak powiem. To jest coś, co mnie porządkuje, jeżeli jakaś sytuacja zewnętrzna mnie rozedrga, tak, ktoś mi coś na przykład, to jedno zdanie powoduje, że ja wracam jakby na swoje tory. Spokojnie, tak? Jakby, no, nie umiem się gniewać długo. W związku z tym.
No tak, ale to taka dobra ewangeliczna zasada. Tak, módlcie się za waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą.
No właśnie. Mówił Jezus. A jakie to proste, nie?
O, tak. Nie, no, powiedzmy sobie szczerze, no jest to proces. No to nie jest tak, że jeżeli ktoś tak cyknie, myśli, że to się dzieje na pstryknięcie palcami, no to może się ciężko rozczarować i to się robi taki, katolicki challenge, prawda? No, że zepnę się, mało nie pęknę, ale przebaczę. Tylko, że przyjdzie moment, że się okaże, że
jestem ten lepszy.
Że jestem ten lepszy i jak temu na przykład komu już przebaczyłem się, nóżka powinie, to ja mam szadenfreude, prawda? Aj. No, los sprawiedliwy, a Pan Bóg jeszcze bardziej.
Jak w kargulach, jeszcze w samych swoich, jak to Pawlak powiedział, że co, jak konia mu tam był, Kargulowi ukradli, powiedział, a taki był piękny, amerykański, szkoda. To tak to właśnie działa.
No tak, jest coś na rzecz w tym wszystkim. Mamy jeszcze jedną bardzo istotną rzecz tutaj do omówienia, która też nam się parę razy w rozmowie pojawiła. Ojciec a szacunek. Szacunek wcale nie jest taką prostą sprawą, bo i wynika właściwie, można powiedzieć, z tego wszystkiego, co już jakoś tutaj próbowaliśmy przedyskutować, czyli z tej więzi, zaufania, zaparcia, schronienia, z bycia obrońcą, przyjacielem, czy ojcem dyscyplinującym, tym, który przebacza. Myślę, że całokształt tego wszystkiego dopiero może budzić szacunek. Nie lęk, nie strach, nie obawę, ale właśnie więź, która jest oparta na szacunku i miłości.
No tak, Paweł, to znowu jest ta sytuacja, kiedy mówimy o szacunku, to szacunek nie równa się strach. Tak, to już sobie na pewno powiedzieliśmy. I teraz, jak uczymy szacunku? Szacunku uczymy wyłącznie szanując. I teraz często rodzice powiedzą, no to kogo ja mam szanować, tego tam gnojka, tego malucha, tego, tak, tego dzieciaka mam szanować, to on ma szanować mnie, prawda? I teraz, no tak, oczywiście, że on ma szanować ciebie, rodzicu, ale on nauczy się szanować ciebie tylko wtedy, kiedy ty będziesz szanować jego. Jeżeli zaczynamy stosować jakieś rozwiązania siłowe, wynikające po prostu z tego, że mamy władzę nad tym dzieckiem.
No i przewagę.
I przewagę.
Fizyczną.
to z całą pewnością jego zachowania czy jego podporządkowanie nie będzie absolutnie związane z szacunkiem. I powiem tak, ja mam duży problem w pracy z dziećmi, które widzę, że po prostu relacje w domu nie polegają na wzajemnym szacunku, dlatego że bardzo trudno jest w relacji z tymi dziećmi odwoływać się do wzajemności. Dlatego że te dzieci są troszkę jak takie zwierzątka, które jak się nie boją, to po prostu nie zachowują się przyzwoicie. Tak? I teraz tak, ja nie chcę być poskramiaczem dzikich zwierząt, ja chcę uczyć te dzieci wzajemności, chcę uczyć je tego, żeby same się kontrolowały i swoją przyzwoitość, prawda, bo to są już dzieci w wieku szkolnym. Natomiast jest to bardzo trudne, jeżeli w domu dostają taką tylko, powiedzmy, taką relację, która jest oparta właśnie na takim podporządkowaniu wynikającym z tego, że ktoś jest wyżej w tej hierarchii i ktoś ma siłę większą. Tak? I teraz to dziecko przychodzi do szkoły i na przykład może stosować różnego rodzaju przemoc wobec rówieśników, ale również nie słucha osób starszych, chyba że się ich boi. Tak? I teraz zdarzało mi się nawet czasem zwracać uwagę na to gimnazjalistom, że na niektórych przedmiotach, gdzie nauczyciele byli ostrzy ich zdaniem i gdzie oni się ich obawiali, jaką ciszę potrafili zachowywać, ale w sytuacji, kiedy przychodził nauczyciel, którego się nie obawiają, zupełnie zachowywali się inaczej. Tak? I teraz pytałam ich, co z nimi tak naprawdę, co z ich taką przyzwoitością elementarną, czy jeżeli ktoś jest miły, to znaczy, że jest niegodzien szacunku, jeżeli ktoś nie krzyczy na nich albo ich jakoś nie straszy, to znaczy, że można mu wchodzić na głowę, tak? I powiedzmy, tacy starsze przede wszystkim dzieci, ale też do młodszych staram się to mówić, zaczynają niektóre na ten temat myśleć. Natomiast dla bardzo wielu, tak jak mówię, jeżeli ta relacja jest taka siłowa, można by powiedzieć, w domu, to jest bajka o żelaznym wilku. To jest coś po prostu zupełnie dla nich niezrozumiałe. To jest po prostu bardzo dziwny świat.
Tak, zasłuchałem się, przepraszam, w to, co mówiłaś, to ciekawe jest. Natomiast myślę sobie o tym, że to, co dla nas, rodziców, jest najtrudniejsze w tym, żeby ten szacunek dziecko miało dla nas, a my dla niego, jest jedna taka rzecz, mianowicie, że my w zasadzie, można by powiedzieć, mamy obowiązek nieustająco pracować nie nad dzieckiem, tylko nad sobą. Ponieważ dziecko uczy się z przykładu. My jesteśmy przykładem dla dziecka, tak? Czyli nasz osobisty przykład jest najistotniejszy w całym procesie wychowawczym. Czyli to my musimy pracować nad sobą, jakby korygować błędy własnego zachowania, czy jakieś tam, powiedzmy, osobowościowe nawet, no bo to, co przekazujemy dalej, jest istotniejsze niż to, co, niż moje ja, niż moje ego, prawda? Jakby, jeżeli ten proces wychowawczy jest dla nas istotny, jest ważny, to musimy niestety zacząć pracować nad sobą. Oczywiście, ważna jest dalej ta więź z dzieckiem, ważne jest to, co wcześniej mówiliśmy, że musimy się interesować jego problemami, słuchać tych jego opowiadań i tak dalej, znać jego świat. Ale też na przykład nauczyć się konsekwencji w wydawaniu poleceń, żeby może mniej na przykład wydawać poleceń, ale jak wydajemy polecenia, to takie, żeby je wyegzekwować i tak dalej, i tak dalej. Że gdzieś dużo, dużo takich zasad jest, które trzeba dużo mądrych książek też przeczytać chyba, żeby to wszystko gdzieś poukładać sobie. Ale przede wszystkim to, co na samym początku audycji dzisiaj mówiliśmy, że trzeba się zastanowić, kogo ja właściwie chcę wychować? Kto to ma być?
Być może odpowiedzią na to jest treść pytania, które stawia tutaj Stefan na Facebooku, żeby trener Sapinto słuchał naszej audycji. Szacunek. No cóż, szkoleniowiec Legii Warszawa być może odsłucha potem sobie na stronie radio+.pl. Zapraszamy pana Sapinto na Radio Plus do Archiwum Nocnych Świateł. A my teraz robimy krótką przerwę i to będzie ostatnia już w dzisiejszym wydaniu. Ta część, która przed nami, to też rzecz jasna ostatnia. Wracamy do Państwa za moment. Przypomnę, że dzisiaj w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o ojcowskiej miłości. I ostatnie te kilkanaście minut macie Państwo, by do nas napisać nie tylko o piłce nożnej, ale o ojcostwie szeroko pojętym, w tym szczególnie aspekcie miłości ojcowskiej. Beata i Bogdan Janowcy, pedagodzy i mediatorzy, są gośćmi programu. Na Facebooku, w komentarzach, na profilu Radia Plus możecie Państwo do nas pisać.
Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
Za 7 minut minie godzina pierwsza, ostatnie chwile dzisiejszego wydania programu w cyklu Na budowie relacji. Rozmawiamy o ojcowskiej miłości. Beata i Bogdan Janowcy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to goście programu. Państwo mają ostatnie chwile, by do nas napisać na Facebooku, w komentarzach na profilu Radia Plus, co uczyniła Bożena, pisząc: uwielbiam audycję z udziałem Państwa Janowskich. Bardzo dziękuję za dziś.
Dziękujemy pięknie za ciepłe słowo.
A my w tych ostatnich chwilach dzisiejszego programu przechodzimy do rzeczy, która jest absolutną treścią tego wszystkiego, o czym dzisiaj już rozmawialiśmy. Zresztą słowa o bezwarunkowej miłości i akceptacji tutaj padały. Ale jeszcze zakończymy to właśnie tą kwintesencją ojcostwa i jego miłości bezwarunkowej. Ojciec, który akceptuje swoje dzieci takimi, jakimi są, co... No powiedzmy sobie szczerze, łatwe nie jest.
Nie jest.
Ani dla ojca, ani dla matki. W ogóle akceptowanie ludzi nie jest proste, ale wydaje się, że łatwiej jest akceptować tych, z którymi nas łączą więzy krwi. No, no nie jest. Wszyscy rodzice mają pewnie coś do powiedzenia na ten temat. Dzieci też na temat swoich rodziców. Więc wcale to nie jest wszystko takie proste. My tutaj... W jakimś woalu teorii to wszystko rozważamy, aczkolwiek staramy się odnosić do praktyki, żeby te wszystkie sytuacje miały jakiś behawioralny rys. Natomiast to, o czym mówimy teraz, czyli miłość i akceptacja, to jest rzecz, która no jest trudna do zmierzenia, jak tutaj mówiłaś, Beata, zmierzenia, zważenia. Bogdan, też jakoś użyłeś takich słów. No, nie możemy tego powiedzieć, że to jest odtąd albo dotąd. Natomiast gdzieś to się bierze z czegoś i do czegoś i coś daje. I oczywiście możemy to powiedzieć na konkretnym przykładzie. Widzimy, o, to jest ojciec, który kocha swoje dzieci. Bo, prawda? Bezwarunkowo je akceptuje. To są dzieci, które żywią szacunek do swojego ojca, bo są przez niego akceptowane, bo widać to, prawda? W ich zachowaniu. Możemy powiedzieć, o tak, to jest przykład, który można z nich wziąć. Tim Gennard. Taka postać niezwykła. To jest mężczyzna, francuski bokser, który był, no po prostu bandytą, no co tutaj dużo gadać. Napadał na banki, rozboje. To był ciąg przestępstw bardzo ciężkich. On był w wieku chyba 2 lat, po prostu matka go wywiozła gdzieś na ulicę, przywiązała do latarni i zostawiła. Znalazł go ojciec, to ciekawe, znalazł go na tej ulicy i przyprowadził do domu, no ale ojciec był sam, był alkoholikiem, więc go po prostu tłukł, połamał mu nogi. On nie mógł chodzić, przez 3 lata leżał w szpitalu i patrzył z zazdrością na dzieci, które leżały na sąsiednich łóżkach, odwiedzane przez kochających rodziców i rodzeństwo. I po prostu im zazdrościł, a potem zaczął ich nienawidzić. I powiedział, że to wszystko przez ojca i znienawidził swojego ojca do tego stopnia, że stwierdził, że on go zabije. I ta nienawiść była siłą napędową tego całego bandytyzmu, który on obrastał. I ponieważ miał talent pięściarski, no to po prostu używał tych pięści na lewo i na prawo, a potem się we wszystkich możliwych sztukach walki szkolił i osiągnął w nich rzeczywiście poziom mistrzowski na ringu bokserskim. Natomiast nie opuszczało go... poczucie jakiegoś nieszczęścia, zagubienia, które on tylko i wyłącznie agresją mógł rozładować, ale ta agresja wyparowała z niego i wracało poczucie absolutnego zagubienia życiowego. I jak sam mówił, no wielokrotnie stawał nad brzegiem Sekwany w Paryżu i chciał skoczyć do tej wody i za każdym razem coś go powstrzymywało. On nie wiedział co, bo już miał takie poczucie beznadziei, że on nie wiedział po co ma wracać w ogóle tam na górę, na tą skarpę. I dopiero kiedy usłyszał od pewnego księdza, do którego przyszedł z ukradzionymi jakimiś przedmiotami, czy nawet zwierzętami, powiedział, no wiesz, no dobrze, że to nie jest samochód. on sobie pomyślał, aha, to gdyby to był samochód, to powiedział, że dobrze, że to nie samolot. Czyli są rzeczy, które można odkręcić. Owszem, popełniłem wiele zła, tak jak mówiliśmy na początku, przyznać się, uderzyć w piersi, tak, popełniłem zło. I on po raz pierwszy zobaczył, tak, ja popełniłem zło jakieś, ale mogę to powiedzieć, mogę uzyskać przebaczenie. Ten ksiądz był dla niego nauczycielem życia. On mu pokazał miłosierdzie. On mu pokazał, że są grzechy, które trzeba odpokutować, ale które są przebaczone. I to był moment, w którym on zaczął zastanawiać się nad tym, co tu zrobić z tym swoim ojcem. Bo ta nienawiść naprawdę zaczęła go uwierać. I w każdym razie w jakimś procesie przemiany on doszedł do tego, że wybrał się w końcu do tego ojca, dojrzał do tego, poprosił go o przebaczenie za to, że go tak potwornie nienawidził i osądzał. Pojednał się z tym ojcem i od tamtej pory żyje rzeczywiście jako człowiek pokoju, który jeździ po świecie i opowiada o tym, jak wielką mocą i darem jest przebaczenie i że ten jego ojciec po prostu nie potrafił pewnych rzeczy. To było straszne dzieciństwo, jakie on miał. To mnóstwo zła popełnił i mnóstwo zła nasiągł. Ale chciał zobaczyć w tym ojcu jakieś chociaż odrobiny miłości, których nie potrafił mu dać, ale które wiedział, że są. Bo inaczej by ten ojciec go nie zabrał z tej ulicy, nie odwiązałby go od tej latarni w środku nocy, prawda?
Jasne. Jasne, ale też wiesz, Paweł, kiedy...
Jasna historia.
Tak. Kiedy mówimy o bezwarunkowym
zakończeniu. Tak.
Kiedy mówimy o akceptacji dziecka, to bardzo często skupiamy się na tym dziecku i wielu rodziców powie, ja bardzo chcę akceptować moje dziecko, ale tak naprawdę to no, ono jest niewłaściwym dzieckiem, tak? Ono się źle zachowuje, ono nie spełnia moich oczekiwań. Natomiast warto jest zastanowić się też nad tym i przede wszystkim nad tym, jakie ja mam oczekiwania wobec tego dziecka. Bo nie warto jest sobie mówić nieprawdziwie, że ja tych oczekiwań nie mam, bo te oczekiwania same się pojawiają. Pojawiają się gotowe rozwiązania na to dziecko, pojawiają się oczekiwania i gdyby każdemu rodzicowi dać takie zadanie, żeby wymyślili sobie idealne dziecko, czy jakie dziecko chcieliby mieć, to pewnie każdy z nas coś w tym swoim dziecku by naprawił. I teraz chodzi o to tak naprawdę, żeby gdzieś popracować nad sobą właśnie, niekoniecznie najpierw nad tym dzieckiem, tylko nad sobą, nad tym, żeby przyjąć do wiadomości, że nasze dziecko nie musi być idealne. Nad tym, że tak naprawdę teraz pytanie, czy ja mogę akceptować moje dziecko takim, jakim ono jest. Czyli tak jak ja człowiekiem, niedoskonałym, człowiekiem, który być może niekoniecznie spełnia moje oczekiwania, czyli nie takim, jakim ja sobie
Nie musisz spełniać wszystkich oczekiwań.
Nie takim, jakie ja sobie je to dziecko bym idealne wyobraził, prawda, jako rodzic.
Czyli to, co mówiliśmy ostatnio, tak. Takie nieutalentowane, nieudane, a nawet dorosłe.
No właśnie. I teraz, słuchajcie, tak naprawdę to warunkiem tego, żebym ja mogła zaakceptować moje dzieci, jest moje życie, które ma sens. Czyli moje życie, które jest jakimś życiem człowieka spełnionego. Czyli chodzi o to tak naprawdę, żeby nie projektować swoich marzeń na dzieci. Żeby nie, te dzieci nie służyły nam do tego, żeby miały zaspokajać jakieś nasze życiowe marzenia, nasze życiowe pragnienia, nasze cele życiowe, prawda? Tylko teraz życie, nasze życie jest naszym życiem, które my mamy przeżyć w sposób sensowny, dobry, mądry, przezwyciężając jakieś nasze trudności, nasze ograniczenia, starając się o coś w tym życiu. Natomiast nasze dzieci mają do przeżycia swoje życie, tak? Mają swoje ograniczenia i swoje trudności, prawda? I teraz warto jest sobie zobaczyć, że właśnie to jest to życie tych dzieci i my mamy też je jakoś przyjmować, jakoś akceptować i z szacunkiem odnosić się do tych dziecięcych zmagań i zarówno do tych zmagań maleńkich dzieci, jak do tych zmagań dzieci dorosłych. Bo my czasami mówimy na twoim miejscu, prawda? Ale nikt nie jest na ich miejscu. My nie jesteśmy na miejscu tych dzieci. My też nie jesteśmy w ich skórze. Że gdzieś tak naprawdę...
Zwyczajnie mamy obowiązek dać im wolność, czyli prawo do inności, do tego, żeby inaczej myśleli, mieli inne poglądy. Jakby to, no to jest ta, moim zdaniem, miłość. Ale wiesz co, ja muszę powiedzieć taką ważną rzecz, którą już mówiliśmy tutaj na pewno wiele, może nie wiele razy, ale na pewno już mówiliśmy, rzecz, która jest bardzo istotna dla zrozumienia pewnego procesu, bo często rodzice, kiedy dziecko ma tam lat 10, 12, 15, zaczynają, albo na przykład 18 czy 28, zaczynają bardzo źle o tych dzieciach mówić. Mówią, no, te wymagania ich rosną i porównują te dzieci do samych siebie z czasu, kiedy byli młodzi ci rodzice. Jakby, no, zastrzeżenia po prostu, nie wiem, no to już jest, to jest taka lista tych zastrzeżeń, że trudno się w tym połapać. Jakby w tej szklance do połowy pełnej dostrzegają tylko to, czego brakuje. Nie widzą tego w ogóle, co tam jest. I wtedy, kiedy tacy rodzice do nas trafiają, ja często posługuję się takim przykładem i pytam takiego na przykład tatę, który jest wściekły na swojego syna, który mu pyskuje, powiedzmy, i nie chce ogrodu kosić. Ma obowiązek kosić ogród, bo tak się umówiliśmy, a i nie kosi. A czy pan się z nim umawiał? Czy to pan, no ja się z nim umówiłem, powiedziałem, że ma kosić już, tak? Czyli się umówiliśmy, no. I wtedy mu mówię, pamięta pan tego chłopaka, jak miał na przykład miesiąc? Pamięta pan? No pamiętam. A pamięta pan, jak go pan przytulał na przykład do ramienia i ulało mu się, albo zrobił kupkę na pana najlepszą koszulę, czy garnitur na przykład? No, kręcą nosami. Mówię, no to jest to samo dziecko. Tak samo teraz, jak wtedy, ma pan obowiązek nie przywiązywać się do tego, co on robi źle. Ma pan kochać go taką samą miłością, jak wtedy, bo to jest ten sam człowiek. Dzisiaj on ma swoje zdanie, bo potrafi mówić. Wtedy nie umiał jeszcze mówić. Nie znał świata, niewiele wiedział. Teraz trochę więcej wie, ale to jest ten sam człowiek.
Tak też naprawdę chodzi o to, tak naprawdę, żeby rozmawiać z tymi dziećmi i robić pewne ustalenia, bo ten pan, który chciał, żeby dziecko kosiło ogród, to chciał, żeby głosił ogród na komendę.
Na komendę, znaczy, bo pan miał taki pomysł, że dziecko powinno kosić ogród, no jakby nie uzgodnił tego z synem. Syn nie chciał ogrodu. Nie mówił, że chce ogród.
Ja myślę sobie, że gdyby ten pan rozmawiał z synem, dlaczego to ważne, żeby on kosił ten ogród i okazywał mu wdzięczność również z tego powodu, prawda?
No właśnie.
To myślę sobie, że to jest tak, że robimy różne rzeczy właśnie przez wzgląd na relacje i robimy również rzeczy, które nie są dla nas wygodne albo nie są dla nas przyjemne, ale po prostu robimy je, bo w tej rodzinie tak jest, że robimy dla siebie różne rzeczy.
Nie chcemy, ale chcemy. Znaczy nie chce nam się, ale chcemy. Tak.
Ale chcemy
to zrobić, bo są jakieś wyższe racje.
Dokładnie tak jest.
Jest jakieś większe
dobro. To jest najpiękniejsze wyznanie miłości, jakie w życiu usłyszałem, to było wtedy, czego moja mama nie mogła zrozumieć, a była przy tym, kiedy powiedziałem, coś robiłem na komputerze, żona się kręciła po mieszkaniu i mówię, Bata, możesz mi zrobić jakąś kolację, kanapkę, bo mam tutaj jeszcze trochę pracy, a głodny jestem. A moja żona popatrzyła na mnie i mówi, nie chce mi się. Ale zrobię ci, bo cię kocham. I to jest kwintesencja tego wszystkiego. No moja mama nie mogła zrozumieć, jak żona może powiedzieć do męża, że jej się nie chce. Długo jej to tłumaczyłem, nie wiem, czy tak do końca zrozumiała. Ale to jest jakby, właśnie to o to chodzi, tak? Mi się nie chce. Czy mojej żonie, czy mnie się chciało wstawać do dzieci, opiekować się nimi, nosić na rękach, przewijać i tak dalej? Czy zawsze ci się chciało? No nie. Ale nie chcę, ale zrobię to, bo cię kocham. To z miłości to robię.
No to chyba ja nie widzę lepszej puenty dzisiejszego programu. Kończymy, prawda? Niech ta myśl po prostu brzmi dalej. To już w naszych głowach i sercach. Serdecznie i gorąco wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. W cyklu Na budowie relacji rozmawialiśmy o ojcowskiej miłości, a państwa i moimi gośćmi byli pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, dobranoc.
Bogdan Janowski,
pięknie,
wielkie dzięki.
Dziękuję i dobrej nocy.
Dziękuję wam serdecznie, dziękuję wszystkim słuchaczom, dziękuję państwu za uwagę, za czas wspólnie spędzony, za wszystkie myśli i wpisy na Facebooku. Przepraszam, jeśli nie wszystkie udało nam się przeczytać. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku, tuż po 11 wieczorem. Na częstotliwościach Radia Plus lokalnych w całym kraju można nas słuchać przez internet na stronie radioplus.pl, przycisk włącz radio. U góry ze strony jest zakładka programy, tam ponad 880 już audycji do odsłuchania z kilku sezonów ostatnich. I zapraszam rzecz jasna na wtorkowe wydanie. Jutro wieczorem spotkamy się ponownie i w Nocnych Światłach, tym razem inspiracja, potrzebna czy przereklamowana. O tym rozmawiać będę z gośćmi programu. W studiu będą Adam Szaran i Roman Kawszyn, trenerzy rozwoju osobistego Walfianko Partner oraz aktor Teatru Kamienica Paweł Burczyk. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński, dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.